Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z tej strony witam Państwa ojciec Dawid. Rozpoczynamy drugą część naszych rozmów niedokończonych. Pierwsza część w telewizji Trwami, w Radiu Maryja. Mówimy w dniu dzisiejszym na temat tragicznego i gorącego września 1939. Tego września jakże pamiętnego, jakże dramatycznego w historii naszej ojczyzny. Września, który rozpoczął II wojnę światową. Najbardziej krwawy, najokrutniejszy konflikt w dziejach historii świata. Rozgrywający się między innymi na terytorium naszej ojczyzny. Nasza ojczyzna została przeorana działaniami zbrojnymi. Jak wiele tragedii i krzyw dokonywało się wówczas w naszej ojczyźnie pośród naszych drogich rodaków. Drodzy, 77. rocznica minęła 1 września od tamtych wydarzeń. Chcemy rozmawiać, chcemy, aby to nasze spotkanie też było swego rodzaju lekcją historii dla nas wszystkich, bo trzeba nam nieustannie pamiętać o tych wydarzeniach, które miały miejsce wówczas. Historia jakże ważną jest nauką w życiu człowieka. Jakże wielu błędów można byłoby uniknąć, gdyby człowiek uczył się historii i wyciągał z historii konkretne konsekwencje i naukę na przyszłość. W naszym studio witam pana doktora Dariusza Kucharskiego, historyka.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Dariuszu. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Temat tragiczny i gorący wrzesień 1939. Poruszyliśmy podczas pierwszej części naszego spotkania zagadnienie tak dość może obszernie skoncentrowaliśmy się na przedstawieniu sytuacji, jaka panowała w Polsce, sytuacji politycznej, również gospodarczej w II Rzeczpospolitej, tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Mówiliśmy o tym, jak też prężnie Polska rozwijała się, jak te plany rozwoju gospodarczego, również rozwoju militarnego były wdrażane w życie zgodnie z planem i gdyby wszystko szło tak jak należy, to nasza sytuacja dzisiaj jako Polaków, jako Polski zupełnie inaczej by wyglądała. Jednak to wszystko zostało przerwane wybuchem wojny. Mówiliśmy również w pierwszej części, jak wyglądała sytuacja polityczna u naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów. Mówiliśmy o współpracy pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich a Niemcami. Współpracy politycznej, gospodarczej, militarnej również. Przejdźmy dalej. Przejdźmy teraz do takiego momentu, który może być dla wielu dość też ważny, ponieważ dochodzi do napadu na Polskę 1 września, godzina 4:45, Wieluń, Westerplatte. I pojawia się takie pytanie, ale co było konkretnym, jeśli jest możliwe wskazać, konkretny powód ataku Rzeszy na Polskę? Może przytoczę taki fragment, który Adolf Hitler wygłosił, wypowiedzi Adolfa Hitlera, który wygłosił podczas odprawy dowódców armii. Mówił on wówczas tak: zniszczenie Polski, oto cel najbliższy. Dam wam propagandowy pretekst do rozpoczęcia wojny. Nie troszcie się o to, czy będzie to brzmiało wiarygodnie, czy też nie. Nikt nie będzie pytał zwycięzcy, czy mówił prawdę, czy kłamał. W wojnie nie decyduje słuszność, ale zwycięstwo. Nie miejcie litości, bądźcie brutalni. Słuszność jest po stronie silniejszego. Działajcie z największym okrucieństwem. Całkowite zniszczenie Polski jest naszym celem wojskowym. Szybkość, oto naczelne zadanie. Ścigajcie wroga aż do całkowitego unicestwienia. Jest to wypowiedź Adolfa Hitlera z 22 sierpnia 1939 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem wojny. Jakże wielka nienawiść płynie z tych słów, wypływa. Jakże też pragnienie szybkiego zrealizowania tego, co sobie zamierzył. I mówi konkretnie: dam wam propagandowy pretekst do rozpoczęcia wojny. Panie doktorze, czy można wyróżnić taki konkretny pretekst, który spowodował to, że wojska niemieckie wkroczyły na teren naszej ojczyzny?
Znaczy, formalnie nie było, można powiedzieć śmiało, nie było pretekstu. Natomiast problem był jeden. Po prostu istniało państwo o nazwie Rzeczpospolita Polska, co nie podobało się też i środowiskom politycznym, i w ogóle politykom niemieckim, i nie tylko niemieckim zresztą politykom, bo i generalnie społeczność niemiecka raczej była negatywnie nastawiona w znacznej części, szczególnie tutaj w tej części wschodnich Niemiec, jak i również środowiska związane z władzą sowiecką były negatywnie ustawione, ustosunkowane do istnienia państwowości polskiej, do w ogóle do państwa polskiego. Niestety to ma swoje głębsze korzenie, ponieważ kontakty i Niemców, czy też wcześniej Prusaków, jeszcze w okresie I Rzeczpospolitej, i ich kontakty i relacje, tak zwane dobre relacje i stosunki polityczne z władcami carskimi w okresie pierwszej, tak jak powiedziałem, Rzeczpospolitej, poskutkowały tym, iż doszło do realizacji tego pierwszego planu unicestwienia państwa polskiego. Już wtedy też używano różnych negatywnych określeń w stosunku do Polaków podczas likwidacji drugiego, trzeciego zaboru, gdzie Fryderyk Wielki również używał różnych niewłaściwych, nieprzyjemnych dla Polaków sformułowań, mówiących, że wreszcie trzeba tych ludzi ucywilizować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powstanie państwa polskiego w 18 roku, wybicie się go na niepodległość, tak jak wcześniej mówiłem, no samodzielne działania państwa polskiego, tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, tutaj nie było roli aliantów. Jeśli by nie było czynnika polskiego, zdecydowania, zdeterminowania narodu polskiego, oczywiście była grupa przywódców, tu trzeba kilku wymienić, to był bez wątpienia Józef Piłsudski, ale też by niewątpliwie obok niego w równym szeregu stał również Roman Dmowski. Działali na dwóch różnych płaszczyznach, w dwóch różnych miejscach. Był Ignacy Paderewski, był Józef Haller, Ignacy Daszyński, i Wincenty Witos, mówię, grupa polityków, Wojciech Korfanty, mogę kogoś jeszcze pominąć i mogą się odezwać na mnie telefony, ale jeszcze ta jest ważna, bez wątpienia, ale to jest ta grupa tych osób, które tworzyły Rzeczpospolitą. Tak jak powiedziałem w programie telewizyjnym, wielki krok Polacy zrobili do przodu, naprawdę po 120 ponad 3 latach takiego zapuszczenia ziem polskich cywilizacyjnego, typowej grabieży kolonialnej tych ziem, ewentualnie duszenia podatkami, niszczenia po powstaniach, no był to czas odbudowy i rzeczywistego budowania tego państwa marzeń. Oczywiście nie powstało państwo marzeń, państwo domów ze szkła, jak to wielokrotnie było w literaturze podnoszone, ale natomiast powstawało państwo, które było na drodze, aby w jakimś stopniu zrealizować te marzenia. No póki co jeszcze możemy śmiało powiedzieć, na ziemi nie udało się zorganizować nikomu państwa, które będzie satysfakcjonowało wszystkich i będzie ogólną szczęśliwość prowadzało. Jest to chyba raczej niemożliwe, wiemy, że to jest raczej totalna uda. Związek Sowiecki miał być takim państwem, ale wiemy, że bardzo szybko wszyscy stwierdzili, że to jest niemożliwe, ale potem było takie zastraszenie, taki terror, że było nawet niemożliwe, żeby powiedzieć, chrząknąć delikatnie, że coś się nie podoba. Ale wracając tutaj do tego tematu, żeby było jasno przeze mnie określone, nie epatuję możliwościami i wspaniałościami polskimi, bo to nie o to mi chodzi. Ja po prostu chcę uwypuklić państwo i w telewizji, i tutaj będę starał się uwypuklić to, co rzeczywiście tą polskość budowało, Polaków, państwowość tworzyło i Polacy czym się kierowali przy jego tworzeniu. Ale wiem też, że były słabości. Tak jak powiedziałem, że kwestie drugiej mobilizacji nie zdążyli, najważniejszy czynnik techniczny nie zdążył i to była słabość połączeń, o czym zresztą akurat do świadomości gdzieś w ramach niektórych programów czy filmów fabularnych gdzieś to docierało. Nieraz słabość poszczególnych dowódców, niewytrzymanie presji psychicznej tej całej sytuacji i świadomość, że i to jest najważniejsze, że Polska zmierzyła się z dwiema ówczesnymi największymi potęgami. Dwie największe potęgi napadły na Polskę. Musimy zdać sobie sprawę. O innym państwem, które mogło dorównać potencjałem, to były Stany Zjednoczone. Ale te dwa państwa, wykorzystując system nieludzkiego funkcjonowania, Sowieci przez 20 lat od powstania, Niemcy hitlerowskie od 1933 roku praktycznie wprowadzali ten system niedemokratycznego funkcjonowania, wykorzystywania siły człowieka jako niewolniczej, budowania swojej potęgi gospodarczej, to wszystko skutkowało, że przy tak nieludzkim działaniu wykonywaniu przez tych ludzi nieludzkiej pracy, często w największości przypłacanej tysiącem śmierci tych poszczególnych niewolników, jeńców, więźniów, zbudowali taki potencjał, wzajemnie z sobą w wielkim sojuszu. Jeśli my mówimy, że Polak, Węgier, dwa bratanki, jeśli bym użył określenia w stosunku do Niemców i Rosjan, Niemiec, Rosjanin, wielcy przyjaciele, może i również dwa bratanki, mimo że potencjalnie powinno być dzielić ich wiele, a widzimy z historii, na naszym przykładzie historycznym, że jest odwrotnie, że ich wiele łączy. I czy to była historia, lubi się powtarzać, jak widzimy. Również widzimy obecnie we współczesnych relacjach politycznych pewne działania ponad głowami różnych przywódców państwowych państw. Ma również miejsce pewne kontakty gospodarcze, polityczne, że niektórzy się zastanawiają, ale dlaczego tak i dlaczego w ten sposób jest to wykonywane, dokonywane. No po prostu te dwa narody mają jakąś poczucie własnej, mają jakieś poczucie własnej więzi. Ale wracając do 1939, do tamtej trudnej sytuacji, stanęliśmy przed największymi dwiema potęgami. Nawet jak byliśmy liczeni jako szósta armia świata, no niestety byliśmy sami. Nie mieliśmy drugiego sojusznika, który był rzeczywiście poważnym sojusznikiem. Przede wszystkim Francuzi mieli syndrom wielki strach z I wojny światowej, również Brytyjczycy. Dla nich te straty były wielkie. Oczywiście, gdy my spojrzymy jako Polacy na straty nasze z I wojny światowej, no to straty Francuzów to jest dosłownie drobnostka. My musimy wszystko od początku budować.
Wejdę tutaj w słowo, przepraszam bardzo, ale właśnie, mamy kwestię sojuszników i rząd polski bardzo konkretnie, i to też widać po linii obrony, jaką prowadził, prawda, naczelny wódz obrony Polski, że była to obrona nastawiona na to, że będzie pomoc, że będzie wsparcie ze strony czy to Francji, czy Wielkiej Brytanii. Zresztą polsko-brytyjski układ sojuszniczy został zawarty już 25 sierpnia 1939 roku. Z Francją podpisany został sojusz już w 1921 roku. I ten sojusz zakładał między innymi, że lotnictwo francuskie podejmie działania natychmiast po zaatakowaniu Polski. Siły lądowe wykonują ofensywę w ograniczonych celach trzeciego dnia od agresji niemieckiej. I faktycznie Wielka Brytania, Francja trzeciego dnia wypowiada wojnę. Ale to jest wojna taka papierowa. To nie jest wojna realna. I tu jest to pytanie, dlaczego te umowy, które były konkretnie zawarte, nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, w realnej militarnej pomocy. Wiemy doskonale, że koncentracja niemieckich sił na działaniach z Polską była tak duża, że gdyby te dwa państwa podjęły jakiekolwiek działania, bez problemu doszłyby do Berlina.
Chyba to była droga pacyfistycznej wizji współżycia między państwami. Po I wojnie światowej, po prostu, tak jak powiedziałem, Francuzi przeżyli wielką gehennę, tak jak tak jak też powiedziałem, w stosunku do Polaków to była dosłownie odrobinka tego, co Polacy przeżyli w całej masie. Francja w części przeżyła tylko działania militarne w czasie I wojny światowej na swoich wschodnich obszarach, natomiast ziemie polskie tworzące się drugiej RP przeszły front, tu przechodził raz, a w niektórych miejscach dwukrotnie i walki, a nawet i trzykrotnie, bo przecież walki bolszewickie to po paru latach ponowne przejście frontów skutkowały potężną ruiną cywilizacyjną, gospodarczą, jakbykolwiek do tego podejść. To była masa, sprawa, której jest trudno opisać. Natomiast tutaj, jak powiedziałem, sprawa pacyfistycznej wizji polityki między państwami i niechęć do podejmowania jakichś działań w tym kierunku. Społeczeństwo francuskie miało już wtedy ten problem, że nie chciało podejmować walki. Ona była niewygodna i niemile widziana przez społeczeństwo francuskie i przez samych polityków francuskich. I tym samym Francuzi też nie byli przygotowani do wojny. Oni nawet się nie zdążyli przygotować do tej wojny za pół roku później, gdzie w wyniku strat, jakie Niemcy mieli, wiedzieli, że muszą się spieszyć ze zbrojeniami, z uzupełnieniem, a mieli coraz większy potencjał. Pamiętajmy, że to kolejne państwo, gdzie, jak zaznaczyłem, miejsca fabryk zbrojeniowych Rzeczpospolitej nie miały być niszczone. Jeśli już, to były odbudowywane jak najszybciej, miały pracować dla Rzeszy. I ten cały potencjał tych wszystkich państw to stanowił właśnie, zaczynał stanowić o sile Rzeszy, że mogła zaatakować Francję.
I spójrzmy na samą Francję. To się później na nich bardzo surowo odbiło. Francja 9 września zrezygnowała z podejmowania działań zaczepnych przez lotnictwo bombowe. 9 września. 12 września w Abbeville zapadła decyzja jeszcze bardziej, myślę, że dramatyczna dla Polski, decyzja o niepodejmowaniu działań zaczepnych także na lądzie. O tej decyzji zresztą nie poinformowano rządu polskiego i Polacy do końca kampanii wrześniowej bili się, biorąc to autentycznie, w osamotnieniu. Nikt ich nie wspierał. I co też istotne, 5 lat później kiedy oddziały alianckie wyzwalały Francję, wyzwolenia Abbeville nie dokonali żołnierze amerykańscy, nie brytyjscy, nie francuscy, a wyzwolenia Abbeville, czyli tego miejsca, gdzie podpisano ten traktat, że nie będziemy podejmować jakichkolwiek działań w obronie Polski militarnych, czy to w powietrzu, czy to w lądzie, właśnie tego miejsca dokonali wyzwolenia żołnierze polscy dywizji pancernej generała Maczka. Tak. Jak przewrotny czasem potrafi być los.
Warto jeszcze wspomnieć przy polityce tak zwanych naszych sojuszników, aliantów, Francuzów i Brytyjczyków. Szczególnie tutaj Francuzi chyba bardzo negatywną rolę w tym momencie odegrali, bo ich to bezpośrednio dotyczyło, ograniczyli z Niemcami, ale Brytyjczycy również, tu nie można pomniejszać ich działań negatywnych. Działania na arenie międzynarodowej od pewnego czasu, od rozpoczęcia zajęcia Austrii, brak reakcji, wyraźnie są takim wskazówką pokazującą drogę dla polityków francuskich i brytyjskich. Jak najmniej problemów, w ogóle wojny, a jak już, to ewentualnie zgadzanie się na te działania polityczno-wojskowo-militarne taką półpokojową drogą. Będą przejmować państwa, ale będzie się to działo humanitarnie, czyli bez walki, tak? Akurat z Austrią się to Niemcom udało, z Czechami również, co uważam, że potem dla budowania takiej poczucia wspólnoty narodowej czeskiej, uważam, że to bardzo źle się odbiło z perspektywy czasu. Wydaje mi się, że Czesi może nawet tego nie rozumieją, ale przez to mają też, no, muszą mieć jako naród, no, taki dyskomfort, że no, poddają się pod jakąkolwiek presją i czynnikiem zewnętrznym, niekoniecznie im sprzyjającym, tak, i każde wytłumaczenie tutaj jest dobre. No i to i Polska stanęła dalej na tej drodze, ale że byliśmy już dużym państwem, to się okazało, że Niemcy sobie no, połamali zęby, delikatnie to mówiąc w tym momencie. Może jakby wojska sowieckie nie weszły, ta sytuacja by się troszeczkę w inny stan rzeczy militarnej na polskich frontach przerodziła, w miejscach walki i być może by się okazało, że historia inaczej by się potoczyła, ale to mówię, czynnik sowiecki był ważny, śmiem powiedzieć, że był głównym czynnikiem, głównym motorem, który pchnął Niemców do tych działań, oprócz tych rzeczy, o których wcześniej powiedziałem, że Niemcy też potrzebowali dalszych sukcesów, bo oni wiedzieli, że ich gospodarka jest od pewnych rzeczy w pewnym momencie uzależniona, jak i również funkcjonowanie całej tej grupy politycznej, jakim jest partia NSDAP. Dla nich brak sukcesów spowodowałoby w myśleniu tymi kategoriami wewnętrznymi, politycznymi, no jakąś blokadę, jakąś brak zdolności, brak umiejętności, czyli jakby powinno nastąpić oddanie władzy, a jeśli nie oddanie władzy przy takim systemie totalitarnym, to prawdopodobnie by to mogło spowodować, że jakimś buntem, woltą pośród własnych środowisk, strukturach NSDAP, SS, różne to czynniki militarne i polityczne by mogły zadziałać. Pewnie by tak było, ale mówię, to możemy tutaj prowadzić jakieś tam dywagacje na ten temat. Także bez wątpienia, na pewno wojna z Niemcami przez środowiska polskie od początku, zresztą druga RP żyła koncepcją, państwo polskie będzie istniało w momencie, kiedy będziemy mieli silną, sprawną armię, oczywiście musi być za tym iść rozwój państwa, rozwój gospodarki, rozwój duchowości obywateli, żeby oni rozumieli, że to państwo jest ich i muszą o nie dbać i walczyć o nie, właśnie zbudowana świadomość w Polakach skutkowała tym, że tak stanęli do obrony państwowości i narodu polskiego w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej jako żołnierze, których znamy jako dzisiaj jako żołnierze wyklęci. To jest ten efekt wychowania i świadomości historycznej, patriotycznej, które dała II Rzeczpospolita. I w kontekście tej całej trudnej położenia geopolitycznego, przecież ci polscy politycy mogli się sprzeczać z sobą, ale mieli świadomość jednego, że żyjemy między Niemcami a Rosją sowiecką, naszymi wrogami, którzy ewidentnie przeciwko nam spiskują. Pytanie, kiedy nastąpi pewne działanie i jakieś kroki konkretne zostaną podjęte i Polacy też podejmowali kroki zabezpieczające to właśnie sojusze z Francją. Wydawałoby się najlogiczniej, że to jest jedyna droga, bo to była jedyna droga, natomiast państwo francuskie okazało się państwem niepoważnym. Należy się zastanawiać, czy na tyle to Polacy wiedzieli i rozumieli. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu wielu polityków mogło się domyślać i głośniej również na ten temat mówić, że mogą mieć niespecjalne zaufanie do francuskiej postawy politycznej również w latach 30. również. Ale nie było jeszcze takiej sytuacji, nazwijmy to podbramkowej, która powodowałaby, że wykładamy karty, co robimy dalej. Natomiast Niemcy doskonale wiedzieli, jeżeli uderzą na Francję, co byłoby dla nich sprzyjające, bo by mogli pewien potencjał przejąć i prawdopodobnie by sobie poradzili przy takiej organizacji armii francuskiej, jak pokazał 40 rok, gdzie nawet się przygotowali przez pół roku, to okazałoby się, że wiedzieli na pewno, że Polacy wspomogą ich i będą mieli drugi front. I to byłoby dla nich tragedią. A wtedy by nie mieli zabezpieczenia, że ich Sowieci z kolei jako ich sojusznicy będą ich chcieli wesprzeć, bo będą być może Sowieci, prawdopodobnie czas by pokazał, żeby czekali na większy wynik działań tych, wykrwawienie się tych państw kapitalistycznych, jak to Stalin lubi używać tego określenia. Tych wrogich państw w rzeczywistości wiemy, że to tak nie do końca była prawda w przypadku Niemców. To było takie wyrachowanie międzynarodowe polityczne. Natomiast do stosunku do Sowietów były od początku przygotowywane plany. Droga walki, prowadzenia walki była dużo łatwiejsza ze względu na linię graniczną, jaka była przeprowadzona, a że ona była prowadzona, uzyskana w wyniku pokoju po wojnie, krwawej wojnie, to wiedziano, że nie będzie tutaj złudzeń co do tego, że będzie chęć rozpoczęcia walk po jakimś czasie, tym bardziej, że doktryna sowiecka wyraźnie wskazywała, iż jest to droga zmierzająca do podboju dalej do Atlantyku, tak byśmy mogli powiedzieć. I także reasumując, z jednej strony i z drugiej strony był bardzo poważny wróg, którego można było, i to co Piłsudski zaproponował, wojnę prewencyjną, przewidując pewien problem z Hitlerem, że tak się może stać, tą wojnę prewencyjną Francji, żeby tylko wstawili dywizję. W 2 tygodnie będzie sprawa w Niemczech załatwiona. I upraszczając językiem takim półsportowym, można powiedzieć. Natomiast Jeszcze jedna ważna kwestia chyba tutaj jest. Rzeczywiście lepiej był przygotowany plan przez polski sztab wojenny, wojskowy, plan potencjalnej wojny z Sowietami i przygotowanie się na wszelkie warianty walki z Sowietami, aniżeli z Niemcami. Tak jak powiedziałem, tutaj czynnik zewnętrzny grał dużą rolę. Francuzi byli tym elementem, który musiał zagrać z drugiej strony Niemców, bo wiedzieliśmy, że tu możemy załatwić sprawę, wiedząc, że no, sprawa sowiecka nadal wisi z tyłu. Natomiast pojedyncze tylko osoby w rzeczywistości chyba zakładały możliwość walki na dwa fronty. Z drugiej strony założenie walki na dwa fronty to był pat. To był pat militarny. To było niemożliwe do wykonania. Przy sprawdzeniu potencjałów, nawet społecznych, w liczbach, stan zaludnienia każdego z tych państw wskazywało, że przy maksymalnym wysileniu militarnym nie jesteśmy w stanie tutaj stanąć do obrony. I mimo wszystko podjęto pewne oczywiście musiała strona polska podejmować działania zabezpieczające, a że staraliśmy się zbudować państwo silne i sprawne, czy organizacyjnie, administracyjnie, czy wojskowo, dlatego też na to zwracano uwagę. Chyba bardzo ważna rzecz jeszcze powinna być powiedziana odnośnie Wojska Polskiego. W Wojsku Polskim trzeba było budować regulamin, wszystko od samych podstaw. To Polacy musieli sobie sami z tym poradzić, z czym zresztą doskonale sobie daliśmy radę. Polskie szkoły wojskowe były naprawdę uważane za szkoły na najwyższym poziomie. Zresztą przyjeżdżali studiować do Polska przedstawiciele, oficerowie armii japońskiej. Zaznaczam, że armia japońska była doborową armią wówczas. Również to była czołówka armii i tutaj były dosyć duże kontakty między Polakami a Japończykami na tym statusie, powiedzmy sobie, teorii wojskowej. Zresztą przyjeżdżali do szkoły w Grudziądzu Japończycy i nie tylko tam. I takie wymiany miały miejsce. Jeśli chodzi o potencjał wojskowy, militarny i polską szkołę wojskową, tak byśmy mogli to nazwać, możemy śmiało powiedzieć, że ona była w pierwszej lidze. To jest bezdyskusyjne. Polacy przygotowywali się do odparcia wroga ze wschodu i zachodu. Tak jak powiedziałem, ze wschodu było łatwiejsze. Wspomniałem o budowie pewnych umocnień na wschodniej linii obrony ze Związkiem Sowieckim. Ponieważ tam nie było naturalnych, stałych cieków typu rzeki, które by stanowiły w głównej części granice. Oczywiście na południu była rzeka Zbrucz, ale to była rzeka, która można było przejść po prostu swobodnie. To nie była rzeka typu Odra, Wisła, które dawałyby duże cieki wodne, które by stanowiły potężne ograniczenie. To raczej to w niektórych tylko odcinkach. Ale były też miejsca, które szczególnie były trudne do obrony. I w środkowej części tej granicy polsko-sowieckiej wybudowano na wysokości Sarn odcinek, budowano w latach 30., drugiej połowie lat 30., odcinek umocnień żelbetowych z wykorzystaniem miejscowych uwarunkowań hydrologicznych, rzeki Słucz przede wszystkim, z tamami, ze śluzami, które w razie odpowiedniej sytuacji zagrożenia, najścia wojsk pancernych czy jakichkolwiek ruchów przeciwnika, w śluzy by się puszczało wodę, no i automatycznie by stwarzała zagrożenie, opór, a jednocześnie linia 80 kilometrów umocnień żelbetowych. Powiedziałem w programie telewizyjnym, że to były bunkry bardzo nowoczesna konstrukcja tych bunkrów. Rzeczywiście Sowieci, jak zajęli te bunkry, dziwili się, że taka odporność na ostrzał pancerny była i sprawdzali po prostu, jak te bunkry są skonstruowane i byli zaskoczeni technologią wykonania tych bunkrów. Było to na najwyższym poziomie budowy, ściany żelbetowe, jakość ich wykonania. Ściany żelbetowe miały od metra do półtora grubości, były odpowiednio konstruowane tak, jak wymaga tego zasada fortyfikacji nowoczesnych żelbetowych. Zresztą nie tylko tam, bo Polacy budowali też fortyfikacje żelbetowe w różnych miejscach zagrożenia. Między innymi Budowano też fortyfikacje żelbetowe. Je nawet chyba widać, jak się jedzie na trasie między Bydgoszczą a Żninem. Pojawiają się nieraz pewne fortyfikacje żelbetowe. Prawdopodobnie wszyscy myślą, że to są niemieckie umocnienia, tylko powstaje pytanie, po co w tym miejscu Niemcy mieli budować umocnienia i przeciwko komu? To nie jest ta linia obrony. Także proszę Państwa, to są fortyfikacje budowane w latach 30. przez dla polskiego wojska, żelbetowe. Również były na Górnym Śląsku budowane fortyfikacje. Nieraz one budowane były w ten sposób, że ze względu na uwarunkowania miejscowe Górnego Śląska i bliskość poszczególnych miast, osiedli, no to nieraz na drugiej ulicy obok już stały fortyfikacje w stosunku do linii, załóżmy, granicznej, jaka dzieliła Górny Śląsk na polski i niemiecki. Także te fortyfikacje też tam były wykonywane. Także ten czynnik fortyfikacyjny umocnień, on było to też bardzo ważna część, natomiast trzeba jasno powiedzieć, nie wszystkie fortyfikacje zdążyli Polacy dokończyć do 1939 roku w tym podstawowym założeniu. Ktoś powie, że a jednak słabo. Tak, rzeczywiście, nie udało się, natomiast musimy mieć świadomość jednego. Państwo polskie było po ciężkim kryzysie światowym i praktycznie od 1934 roku następowały w drugiej połowie pewne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki zauważalne. Od 1935 roku, proszę Państwa, było zauważalne ruchy w gospodarce polskiej na korzyść. Po prostu gospodarka polska ruszyła. Była to tak potężna zmiana, że w wyniku tego planu pięcioletniego, który został wprowadzony przez premiera Kwiatkowskiego, okazało się, że gospodarka polska rozwija się. Można było przyjąć pewne założenia finansowe przede wszystkim i w ramach polskich finansów budować polski przemysł oparty na polskim kapitale własnościowym, bo to jest ważne, bo zaprosić firmy obce, Junkersa, Krupa do budowania nie ma sprawy, tylko proszę sobie zdać sprawę, jak oni by sekowali prowadzenie produkcji w momencie przybliżania się stanu wojny. To prosta odpowiedź jest. Kapitał niestety ma swoją narodowość. I to było ważne i to rozumiano w okresie międzywojennym. Dlatego budowano na bazie własnych sił, budżetu państwa, ale i również wyszukiwano polskich przedsiębiorców, których sprawdzano przez polski wywiad, czy rzeczywiście są to przyzwoite rodziny mające polskiego ducha, polski patriotyzm. I ich zapraszano do współpracy i tworzenia nawet tak zwanych spółek, jakbyśmy to nazwali, ze Skarbem Państwa. W ten sposób, albo też wspomagano kredytami, w ten sposób budowano ten przemysł. I to tutaj będę cały czas podkreślał. To by dopiero było efekt byłby widoczny około w 1941 roku, bo w zakłady przemysłowe, które miały pełną swoją moc uzyskać, według wyliczeń gospodarczych, pokazują wyraźnie, że zmiany jakościowe w polskiej armii nastąpiłyby od 1940 roku. Czyli mechanizacja by nastąpiła, kilka tysięcy produkcja ze znikomej ilości w 1937 roku, produkcja ciężarówek, samych ciężarówek by wychodziła rocznie około kilkunastu tysięcy sztuk, minimum. To było zakładane na 1940 rok z sytuacją wzrostową. Następny plan od 1941 roku w ogóle zakładał dalszy rozwój gospodarczy państwa polskiego. To była bardzo, bardzo duże przyspieszenie miało nastąpić i o tym wiedzieli też Niemcy.
I to były konkretne plany, które były wcielane w życie, które były realizowane, które zresztą udawało się realizować ten plan pierwotny, który był przewidziany na 4 lata, dzięki znacznemu wysiłkowi został zrealizowany w 3 latach. Nie do 40, ale do 39. I później był kolejny 15-letni plan, który niestety został przerwany przez wojnę. Również przerwijmy na chwileczkę. Dajmy pozbierać myśli, bo jest ich na pewno bardzo dużo, bo są to treści bardzo też ciekawie podane, treści ważne. Zapraszam na to, by chwileczkę odetchnąć i posłuchać pięknej pieśni. Rozkwitały pęki białych róż.
Rozkwitały pęki białych róż.
Rozkwitały pęki białych róż. To utwór, który nawiązuje do tematyki naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ta tematyka to tragiczny i gorący wrzesień 1939. 1 września i napaść na Polskę z zachodu, ze strony Niemiec. 17 września. Nóż w plecy, napaść na Polskę ze strony wschodniej. Polska zostaje otoczona ze wszystkich czterech stron. Wszystkie działania, które zostały wówczas podejmowane, brutalność, okrucieństwo w niszczeniu wszystkiego, co polskie, wskazuje na to, że najeźdźcom nie chodziło tylko o zajęcie terytorium polskiego, chodziło o znacznie coś większego, o unicestwienie wszystkiego, co było związane z Polską, z polskością.
Niestety jest to zaznaczone w drugiej umowie niemiecko-sowieckiej. 28 września w Moskwie podpisano tak zwane, to się w wolnym tłumaczeniu nazywa drugim paktem Ribbentrop-Mołotow. W rzeczywistości częściej używa się nazwy o przyjaźni, współpracy i ustanowieniu granicy między Niemcami a Związkiem Sowieckim, tak byśmy to mogli nazwać, tak to funkcjonuje. 28 września podpisano umowę, która praktycznie poprawiała pierwszą umowę, czyli ten pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, ze względu na to, że wojska niemieckie zbyt długo oczekiwały na wejście Sowietów i dopiero Sowieci, jak wiemy, 17 września ruszyli do ataku na Polskę i z tego tytułu też doszło do pewnych zmian w podziale Polski, jak i również Europy, bo pakt Ribbentrop-Mołotow, jak i również ten pakt drugi, zawarty 28 września 1939 roku, również podpisany przez Ribbentropa i Mołotowa w Moskwie 28 września 1939, jest to umowa dzieląca Rzeczpospolitą i terytoria w Europie. I tutaj linia była bardzo prosta. Finlandia miałaby wejść w strefę wpływów sowieckich, Łotwa, Litwa i Estonia również. Tu się zmienia, bo w pierwszym układzie Litwa miała być w strefie niemieckiej. Tu Niemcy oddają strefę Litwę do strefy sowieckiej, ale za większe obszary z Polski. Czyli granica nie przebiega już po Narwi i Wiśle, tylko jest urwana i za Białymstokiem przechodzi na rzekę Bug i następnie na San z zabraniem od tutaj wchodzi tutaj w skład sowieckiej części również Lwów. I jest podział taki, że jeszcze dalej Rumunia jest podzielona i tak zwana Besarabia, dzisiaj to się bardziej nam kojarzy jako Mołdawia, odpada od Rumunii, zostaje oderwana i to wchodzi w skład jakby albo państwa, albo jest podporządkowane, tak jak państwa nadbałtyckie, czynnikowi sowieckiemu. Ale też jest podpisana inna część umowy, dla Polaków niezwykle istotna. Jedna rzecz jest ustanowienie tej linii demarkacyjnej na ziemiach polskich, podział, ten czwarty rozbiór ostateczny, jaki miał miejsce, czyli strefa okupacyjna niemiecka i sowiecka, ale jest jeszcze druga umowa, dalsza część tej umowy, gdzie jest powiedziane, że Niemcy i Sowieci będą sobą współpracować ściśle w ramach niszczenia jakichkolwiek zalążków działań środowisk podziemnych, niepodległościowych, mających chęć odbudowania państwowości Polski w jakiejkolwiek postaci, ponieważ Hitler jeszcze w pewnym momencie myślał pod koniec września, żeby utworzyć z części ziem polskich taką republikę od nich całkowicie zależną. Na to Stalin, przedstawiciele Stalina, z nakazu Stalina powiedzieli wyraźnie, nie wyrażają zgody. Nic z Polski nie zostaje. I dlatego taki podział został przyjęty. I całkowite zwalczanie wszystkiego, co Polacy próbują czynić celem odzyskania niepodległości Polski, jak i również celem zabezpieczania polskich dóbr kultury. Tego nie było wolno Polakom czynić, to było karalne i to miało być ścigane przez Sowietów i Niemców. Wspólnie mieli nad tym trzymać pieczę. Równocześnie w ramach tych rozmów postanowiono stały kontakt wzajemny. I proszę Państwa, jest rzeczą mało znaną, co powiedziałem, że wspomnę o tym Państwu dzisiaj, że dochodziło do kilku spotkań między przedstawicielami niemieckich tajnych służb i sowieckich, dokładnie między strukturami NKWD i Gestapo. Potencjalnie wydaje się, że to niemożliwe. Rzeczywiście, jakbyśmy to usłyszeli 20 lat temu, ten nawał nowych faktów historycznych by po prostu spowodował, żebyśmy tego nie przyjęli jako rzecz wiarygodną. Dzisiaj już wiadomo, że takie spotkania miały miejsce. To była konsekwencja podjętych wcześniej działań. I takie spotkania były praktycznie odbywały się w mniejszym, większym stopniu w różnych miejscach, ale najważniejsze z nich odbyło się, jedno z nich odbyło się w październiku 1939 na terytorium miasta Lwowa, czyli we Lwowie na terenie strefy okupacyjnej sowieckiej. Był to październik. Natomiast i tam ustalono wstępnie wymianę między sobą poszczególnych więźniów, ponieważ nie jest tajemnicą, że Niemcy, jak i również Rosjanie posiadali tak zwane listy, spisy nazwisk Polaków, rodzin, które by ich interesowały ze względu na ich politykę wobec Polaków, czyli powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich, poszukiwano znanych działaczy politycznych z poszczególnych regionów, które w odczuciu Niemców im zaszkodziły, ale również takie same listy były sporządzone przez Sowietów, jeszcze dotyczyły osób nawet z czasów wojny polsko-bolszewickiej, które były cały czas poszukiwane. Jeśli nie zapomnę, tu poproszę ojca, żeby mi przypomniał, żebym chociaż taki jeden przypadek wymienił, takiej osoby, która była poszukiwana i cały czas była traktowana jako wróg. I proszę Państwa, i takie listy były wymienione. I dlatego takie spotkanie spowodowało, iż doszli do wniosku, wymieniając się, i będą takie wymiany miały miejsce. Najczęściej te wymiany miały miejsce na miejscach przyładunkowych, kolejowych. Dogodnym do tego takim punktem był Brześć Litewski, dzisiaj zwany Brześciem nad Bugiem. Tam takie wymiany się odbywały. Po tym pierwszym spotkaniu większym właśnie w Lwowie w październiku 1939 roku Niemcy otrzymali od Sowietów, Sowieci przekazali Niemcom około ponad 42 tysiące polskich jeńców wojskowych, polskich w różnym stopniu i w różnej randze. Natomiast Niemcy przekazali do Sowietów blisko 14 tysięcy również Polaków, których mieli Niemcy w swojej niewoli, przekazali do Sowietów. Możemy się zastanawiać, co się z tymi ludźmi stało. Raczej chyba odpowiedź w jednym, w drugim przypadku jest łatwa do zgadnięcia. Albo dostawali się do obozów koncentracyjnych, albo po prostu byli likwidowani, czy później w jednej akcji niemieckiej czy sowieckiej. Tutaj typu mord katyński, czy też sowieckiej akcji, niemieckiej akcji likwidacyjnej polskie elity, polską inteligencję, zwaną akcją AB. Kolejna konferencja odbyła się pod koniec listopada. Jedna krótka, jednodniowa w Brześciu nad Bugiem 27 listopada, a następnie w ostatnich dwóch dniach listopada odbyła się z kolei w Przemyślu. I tutaj doszło do kolejnych rozmów na temat, co robić z polskim podziemiem, bo to był stały punkt rozmów. Jak zwalczać polskie podziemie organizujące się, bo taką świadomość jeden i drugi okupant miał, że to podziemie się organizuje i wyłapywano zresztą od początku próby zakładania mniejszych, większych grup podziemnych, niepodległościowych. I przede wszystkim zastanawiano się, jak przekazywać sobie jeńców i wymieniać się danymi na temat rodzin poszukiwanych, poszczególnych osób, które były na tych listach. Ale też ważną rzeczą jest to, iż z decyzji Stalina oddano w ręce Niemców, również w rozmowach w Przemyślu podjęto taką decyzję, przekazano te osoby, 150 niemieckich komunistów, antyfaszystów, którzy uciekli do Związku Sowieckiego. Stalin nakazał w drodze dobrych stosunków i przyjaźni z Niemcami wydać w ręce Niemców. Były to osoby poszukiwane i na listach specjalnych służb niemieckich Gestapo. Także 150 antykomunistów niemieckich zostało wydanych przez Sowietów w drodze przyjaźni w wyniku tych rozmów. Również były prowadzone dalsze rozmowy. Między innymi bardzo istotne rozmowy miały miejsce w miejscowości Rominty. To jest wioska 10 kilometrów nad północną polską granicą, dzisiaj w okręgu kaliningradzkim, blisko, powiedzmy sobie, taki trójkącik między Polską a Litwą, takie sam koniuszek tego terenu okręgu krańskiego, Rominty. Zachęcam do sprawdzenia sobie. To miejsce polowań ulubionych między innymi cesarza Wilhelma, jak i również notabli niemieckich z SS i władze niemieckie z NSDAP. I tam spotkali się Heinrich Himmler wraz z przedstawicielem środowisk NKWD Ławientiem Berią na czele tych delegacji stali. Tam również podejmowano kolejne decyzje, zastanawiano się nad wspólnym prowadzeniem działań przeciwko Polakom właśnie tutaj z podziemiem polskim, ale tak jak powiedziałem, z tą likwidacją tego czynnika decyzyjnego w Polsce, tym tak zwaną likwidacją szeroko rozumianej elity polskiej i sposobem przekazywania sobie tych osób przy poszukiwaniu nadal list. I najważniejsza z tych konferencji odbyła się, i wydaje mi się, że tam też podjęto pewne kroki, żeby ta konferencja miała miejsce, odbyła się w Zakopanem parę tygodni później. Od początków lutego pojawiali się przedstawiciele władz sowieckich w Zakopanem, jak i również przedstawiciele, w tym celu delegowani przedstawiciele władz niemieckich, po to, aby przygotować miejsce w willach zakopiańskich na przybycie najważniejszych przedstawicieli niemieckich i sowieckich, tutaj głównie ze środowisk NKWD i Gestapo, po to, aby uzgodnienia pewne podejmować i mieć bezpieczne warunki do prowadzenia rozmów. Między innymi w dwóch willach prowadzono rozmowy. Jest to willa Telimena oraz Pan Tadeusz w Zakopanem, gdzie takie rozmowy były prowadzone. Oczywiście jeszcze na ten cel były przygotowane inne ekskluzywne obiekty wówczas inicjujące w Zakopanem, oczywiście pilnie strzeżone. Delegacja sowiecka przybyła na czele z Grigorijem Litwinowem. Był to, warto przypomnieć, był to syn ministra, czyli u nich w Sowietach się to nazywało, komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, Maksa Litwinowa, bodajże Maksa Litwinowa, Maksyma Litwinowa. Był to komisarz, który został odsunięty parę miesięcy wcześniej. Jego miejsce zajął Wiaczesław Mołotow. Mówiło się, że kierował się Stalin tym, aby nie denerwować niektórych działaczy niemieckich w czasie rozmów, ponieważ był pochodzenia żydowskiego. Wydaje mi się, że to troszeczkę wysilone było tutaj. Takich działaczy pochodzenia żydowskiego biorących udział w rozmowach było dużo więcej i po jednej, jak i również po drugiej stronie. Tak to historia się potoczyła. W każdym razie do takich rozmów doszło. Stronę niemiecką reprezentował w Zakopanem jako przedstawiciel delegacji niemieckiej, środowiska niemieckiego na czele z Gestapo, był to Adolf Eichmann, tak jak powiedziałem, po stronie sowieckiej był Grigori Litwinow. Tam również dyskutowano. Ta konferencja trwała niecałe 3 tygodnie. W trakcie tego, oprócz rozmów na różne tematy dotyczące zwalczania polskiego podziemia, polskich elit, tu chodziło, trzeba sobie jasno powiedzieć na tej konferencji, chodziło o likwidację fizyczną narodu polskiego. Również i prawdopodobnie się zastanawiano nad podziałem niektórych łupów. Myślę, że to też był tutaj ważny czynnik. I sądzę, że czas tej konferencji rozpoczęła się 20 lutego. To spotkanie w Zakopanem rozpoczęło się 20 lutego 1940 roku. Jest znamięty. Czas trwania i proszę Państwa, śmiem powiedzieć, że w czasie trwania tego spotkania podjęto decyzję i na pewno czynnik niemiecki doskonale wiedział, że Sowieci będą fizycznie mordować polskich oficerów i środowiska władzy, administracji zgromadzonych w ramach obozów, które nazywamy i potem w ramach mordu katyńskiego. Ponieważ niedługo w trakcie trwania tej konferencji serii spotkań łączonych, dzielonych również rautami towarzyskimi. 5 marca, jak Państwo wiecie, 1940 roku została podpisana rozporządzenie katyńskie mające na celu zlikwidować obozy polskie obozy jenieckie, co skończyło się w konsekwencji w kwietniu, miesiąc później, w 1940 roku, wymordowaniem fizycznym, strzałem w tył głowy, czyli metodą katyńską, ponad 20 tysięcy polskich oficerów wojskowych i urzędników, policjantów w ramach mordu katyńskiego. Śmiem powiedzieć, że te spotkania gestapo tym skutkowały, a jednocześnie z drugiej strony to też pokazuje, że w tym momencie Niemcy i Sowieci między sobą dokonali podstawowej wymiany poszukiwanych osób i rodzin i rozpoczęli systemową eksterminację narodu polskiego. Z jednej strony Sowieci, a z drugiej strony Niemcy poprzez rozpoczęcie i trwałe wprowadzenie akcji nazywanej w skrócie AB, czyli akcji likwidacji polskich elit, i to tutaj się przekładało na działania w Lublinie, w Krakowie, na Śląsku, na Pomorzu, te poszczególne akcje mające na celu likwidację polskiej inteligencji i polskich środowisk przywódczych, propaństwowych, tak bym to ogólnie nazwał. Uważam, że to jest niezwykle ważne przy rozumieniu tego, co się stało. I to jest druga część jakby tej kwestii. I tutaj powstaje pytanie, tu nie chodziło, czy tylko chodziło o likwidację państwa polskiego i podział łupów, żeby zlikwidować to państwo. Nie, tu chodziło jeszcze o fizyczną likwidację. Niemcom chodziło o całkowitą fizyczną likwidację i odpolonizowanie z ludności polskiej terenów zajętych, a Sowietom chodziło o wywiezienie części narodu polskiego, która była trudna ze względu na swoją masę do do sowietyzowania, a pozostałych poprzez zastraszenie tego słabszego elementu, stopniowo coraz bardziej niszczonego, łamanego psychicznie, aby doprowadzić do stanu takiego rozkładu duchowego, którzy staną się po prostu Sowietami za chwilę. I jeszcze jedna konferencja na koniec marca się odbyła, takie spotkanie między tymi środowiskami przedstawicieli Gestapo, środowisk takich właśnie związanych z Gestapo, jak i również NKWD, czyli tych takich tajnych policji, i nazwalibyśmy to delikatnie mówiąc prześladowczych, w Krakowie. I możemy powiedzieć, że to były te główne spotkania, które ustanowiły sposób działania wspólny Sowietów, współpracę ich. Ona się oczywiście skończyła 22 czerwca 1941, ale w konsekwencji Niemcy dalej prowadzili te działania, a Sowieci, jak weszli w 1944 roku, stopniowo wchodzili na ziemię polskie, wprowadzali ponownie ten sam sposób działania.
Widzimy, że już pierwsze dni wojny bardzo konkretnie wskazywały na to, że będzie to wojna zupełnie inna od innych, o zupełnie innym charakterze. Będzie to wojna straszliwa, o totalnym charakterze, w której będą łamane wszelkie umowy międzynarodowe i normy międzyludzkie. I rzeczywistość to w dobitny sposób pokazała. 27 minut po godzinie 22, czas rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych rozmów jest tragiczny i gorący wrzesień 1939. Zapraszamy drogich radiosłuchaczy do tego, aby włączyć się w naszą dyskusję w czas rozmów niedokończonych. Prosimy, telefonujcie do naszego studia. Numer telefonów 655 2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, z Polski Południowej 655 2356. Dla wszystkich słuchaczy posiadających telefony w naszej rodzinie numery telefonów 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy proszę telefonujcie pod numery 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy 48 56. Już za momencik wracamy do naszych rozmów niedokończonych. Druga część rozmów niedokończonych, poświęconych tragicznemu i gorącemu miesiącowi wrześniowi 1939. Zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do tworzenia tego czasu. Odbieramy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Halo. Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym jednak tutaj pewne rzeczy uporządkować, dlatego że pan doktor dość pobieżnie, można by powiedzieć, chaotycznie się wypowiadał w pierwszej części, chyba w telewizji, prawda? Ja akurat nie mogłem się tam dodzwonić, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ten nasz jednopłat Puławskiego nie był wcale pierwszym w historii lotnictwa, dlatego że już Lindbergh z silnikiem, prawda, Wright, Wheelwright przeleciał przecież Atlantyk, prawda? Znakomity przelot i tak dalej, i tak dalej. I to też był jednopłat i to prawie 10 lat wcześniej, jak nie więcej nawet, prawda? Teraz tak, jeżeli chodzi o kawalerię niemiecką, podkreślał pan, panie doktorze, że Niemcy mieli Bóg wie ile tej kawalerii. Nie, oni w wrześniu i w ogóle mieli tylko jedną brygadę. Jedną brygadę. Wprawdzie troszkę liczniejszą niż nasze brygady, ale to była jedna brygada. No i atakująca oczywiście z Mazur, tutaj po dogodnym terenie, wzdłuż rzeki Orzyc, przepraszam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli chodzi o nasze stosunki polsko-czeskie. No Czesi rzeczywiście bardzo sympatyzowali i sobie upatrywali przeciwwagę w relacjach polsko-radzieckich, prawda, przeciwko Polsce. No trochę nam się przysłużyli niefajnie w tym 18 roku, to fakt. Natomiast w 37 i 38 roku omalże nie zostały sfinalizowane rozmowy między Polską i Republiką Czechosłowacką w sprawie autentycznego sojuszu i pokłosiem tych rozmów jest małżeństwo Zbigniewa Brzezińskiego z Beneszówną. Prawda? No. Także nie było wcale tak tragicznie i przecież w Polsce działał Legion Czeski przecież, prawda? Nie było to Hutaka, tylko pułkownika Swobody, o, prawda? Dokładnie. No nie odegrał on specjalnej roli, po prostu nie mieliśmy dla nich sprzętu, nie dotarł ten sprzęt przede wszystkim, prawda, z Francji do nas. Co by tam jeszcze sprostować? Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, prawda, więc rzeczywiście kraj był, zaborcy wywozili wszystko, co się dało. Rosjanie na wschód, jeszcze jako Rosja carska, prawda, Niemcy na zachód i tak dalej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, no te sprawy powinny być zarówno znane i nie można tak lekceważąco do tego podchodzić, dezinformować do wszystkiego społeczeństwa. Otóż w roku 29, w roku wielkiego kryzysu światowego, czyli tuż przed kryzysem, Polska osiągnęła najwyższy poziom rozwoju gospodarczego w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego, do tego stopnia, że nie udało się go odzyskać, odbudować jakby, prawda, potencjału gospodarczego nawet w roku 39. A mimo to na przestrzeni całego dwudziestolecia międzywojennego osiągnięto poziomu produktywności na ziemiach polskich funkcjonujących, prawda, w ramach wcześniej trzech zaborów na poziomie 49%. Hallo?
No ja słucham pana.
Prawda? No właśnie. Także ten potencjał gospodarczy taki wielki nie był. Inna sprawa, że rzeczywiście, no trochę tutaj nam, nie wiem, pan tutaj się chwali Józefa Piłsudskiego, tymczasem proszę zwrócić uwagę, że dopiero po jego śmierci, prawda? Nawet po tym, jak rozwiązał sam laboratorium, które wcześniej założył, prawda, który generał Fabrycy zreferował, prawda, że wojna będzie pierwsza z Niemcami, dopiero ruszył polski przemysł i tak dalej. Nie mówię o budowie CMK, powiedzmy, prawda, czy portu Gdyni, tylko mówię konkretnie o działaniach, prawda, zakładów południowych, Zagłębia Staropolskiego i tak dalej, i tak dalej. Mielec, powiedzmy, prawda, zakłady i tak dalej. Armia Polska rzeczywiście, ja akurat napisałem pracę na temat września 39 roku, w której udowadniam, że nie musieliśmy tego września przegrać, ale to z zupełnie innych przyczyn niż pan podaje, niż pan tutaj powiedzmy jakby referował. Tak, bardzo dobrą pracę napisał jako komentarze, prawda, pułkownik Marian Porwicz, znakomita postać i zresztą nie tylko on, Kozłowski też, prawda, Eligiusz, też pułkownik, pierwszą chyba doktorską pracę tego typu. Wracając jeszcze do tych umocnień na wschodzie, tak, to rzeczywiście profesor Stefan Bura, ten sam, który postawił Prudencjal, prawda, projektował tam te umocnienia i wiele innych, powiedzmy, umocnień. Właśnie te tutaj pod Bydgoszczą to był tak zwany czworobok toruński, prawda, na który się ta armia Pomorze miała wycofać, między innymi. No i tak dalej, i tak dalej. No cóż, może w skrócie, tak troszkę się przeleciałem. Przeleciałem powiedzmy po jakichś tam niedosunięciach pana wypowiedzi.
A kto mówi te słowa?
Kto mówi? Ja się przedstawię takim swoim pseudonimem, którego ostatnio używam. Tomasz spod krzyża. Czy jeszcze chciałbym się tylko upewnić, czy redaktorem prowadzącym jest ksiądz, ojciec? Czy...
Tak.
Aha, no właśnie jakiś nowy głos. Chyba od niedawna w radiu, prawda?
Zgadza się, od miesiąca.
No właśnie. No nic, nie będę więcej zabierał czasu, ale mam gorącą prośbę. Proszę bardzo rzetelnie informować o sytuacjach i szczegółach. One są naprawdę decydujące. Tak samo tutaj Rosjanie, przecież jeszcze w maju była zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych Rosji. Zapewniali, że Rosja będzie bardzo przychylnie, prawda? Nawet były dopytywania przez Patiomkina w czasie jego tam przejazdu przez Polskę, prawda? O możliwości udzielenia Polsce pomocy zbrojeniowej i tak dalej. Nie bardzo się spodziewano. Nie bardzo się spodziewano, powiedzmy. Bardzo dwuznaczne było stanowisko Rosji. No, okazało się dla nas tragiczne. A propos września tragicznego. Ja upatruję tragicznych błędów w dowodzeniu. Podejrzewam, że one nawet to nie były błędy, tylko to były celowe działania wręcz ze strony Śmigłego i za to po prostu mu się należała po prostu kula w łeb. Mam tu na myśli, prawda, całe zdarzenia, prawda, w tak zwanym kanale, czy na korytarzu pszczyńskim, powiedzmy, prawda. Nomen omen, gdyby nie świetne posunięcie, powiedzmy, Rumla, prawda, wysunięcie na południe o 10 kilometrów, prawda, pod mokrą brygadę kawalerii, która zawęziła jakby front armii Kraków, prawda, tutaj, ponieważ pod Kłobuckiem czy przystań Truskolasy i tak dalej, pod Pankami, tam raczej były słabe oddziały wysunięte. Siódmej dywizji, prawda, broniącej Częstochowy. No i tutaj Rumlowi się jakoś tak udało, powiedzmy, jakoś, prawda, jakby przesłonić jeszcze tą pozycję dodatkowo. Natomiast jest rzeczą naturalną, że wojska w momencie odwrotu raczej dążą do skupienia, a nie do rozprzestrzeniania się, powiedzmy. Właśnie tutaj powstawała kolejna dziura, która potem 3 dni później urosła do 60 kilometrów. Śmigły tutaj przewidywał, znaczy miał w planach, powiedzmy, coś takiego jak umieszczenie dywizji kawalerii, czyli dwóch brygad, prawda, które by ewentualnie tą lukę jakoś tam w sposób manewrowy pokryły. No ale po prostu tego nie zrobił. To jest kolejna, prawda, dziura. Wystawianie poza tym tak niewielkiej ilości jednostek manewrowych na głównym kierunku ataku, czyli prawda, słusznie przewidywanym, które to przewidywania możemy zawdzięczać ku trzebie, ale też i grupie Jana Jagmina Sadowskiego, tam jego brat Stanisław, powiedzmy, pułkownik Chodała, ten jeszcze paru innych, prawda, pracowało, Jagmin praktycznie pracował od 20 roku, prawda, wtedy, kiedy Radek z Fichtem się dogadywali na temat ataku, prawda, od zachodu. No, od tamtego czasu mamy ten Zjastrzew Józefów, prawda, w Kaliszu. No. Cały czas jakby trzymał pieczę tutaj i wypracowywał jakby poszczególne elementy do tego planu zachodu. Dobra, nie będę zajmował czasu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tomaszu. Dziękujemy za ubogacenie tego czasu i poprosimy pana doktora.
Jeśli mogę się odnieść do tych kwestii, które pan poruszył. Zastosowanie tego płatu mewy, o którym wspomniałem, przez polskich konstruktorów i zaprezentowanie go w Stanach Zjednoczonych było traktowane rzeczywiście jako rzecz i przedstawienie tego płatu i zaprezentowanie samolotu zakończonego sukcesem, tak? Bo ten samolot został bardzo wysoko oceniony jako zjawisko na tych pokazach i to spowodowało całkowite przebudowanie myślenia o lotnictwie. Ten płat mewy nie był idealnie od spodu korpusu, od dołu z korpusu samolotu, tylko od góry on był montowany, także on jeszcze inaczej był montowany niż później wszystkie samoloty w czasie późniejszych czasach i tak jak dzisiaj to widzimy od spodu. Ale bez wątpienia to rozwiązanie i w ten sposób zaprezentowane i ten sukces tego samolotu na tym pokazie z polskich konstruktorów spowodował zmianę myślenia w ogóle o zasadach lotnictwa. To były rzeczy, które spowodowały to. Natomiast spojrzenie na polską armię. Nie da się mówić o II wojnie światowej przy tak szerokim temacie, w takim długości rozłożenia czasu, mówiąc po kolei, nie poruszając wszystkich rzeczy. Jest to niemożliwe. Dlatego nie powinien pan używać określenia, że po tematach się skacze, czy pewnych rzeczy nie poruszam. Nie poruszyłem wielu rzeczy, nie poruszyłem sprawy właśnie bitwy nad Mokrą, gdzie panu o tym wspomniał, że były pewne manewry i doszukiwania się, że też przerysowuję polski potencjał gospodarczy II Rzeczypospolitej. Nie, ja go nie przerysowuję. On po prostu był budowany. Do 29 roku sytuacja budżetowa była, w 29 roku była doskonała. Jeśli było zliczone polskie przychody, polskie dochody, ułożyła się doskonała koniunktura, ale ona się skończyła. Natomiast to, co się stało w latach 30. i załóżmy sytuacja, spojrzenie na gospodarkę polską, polski przemysł w lat 38, 39, a 29, to nie ma tutaj czego porównywać. To jest totalny przeskok gospodarczy i technologiczny w przypadku Polski. Natomiast na pewno nie porównuje gospodarki polskiej, II Rzeczpospolitej, na poziomie gospodarki niemieckiej, bo tutaj o niej najczęściej mówię, absolutnie nie porównuję, że byliśmy na równym poziomie, bo ja nawet takiego sformułowania nie użyłem i to jestem daleki od takich sformułowań i to byłoby wielkie niedomówienie z mojej strony, jeżeli bym takiego określenia użył. Natomiast użyłem tych pojęć po to, aby przedstawić państwu, że Polska się rozwijała. Oczywiście zaznaczyłem, tak jak powiedziałem, będę starał się nanieść pewne rzeczy wskazujące na pozytywną stronę postrzegania naszej historii ze względu na to, że zbyt dużo mamy w naszej historii przez ostatnie kilkadziesiąt lat opracowań, publikacji z dawnej minionej epoki, które po prostu niszczyły i wprowadziły pewne pojęcia, które stanęły się mitami, bezpodstawnymi mitami, wrzutkami, które powodują, iż na polski przemysł, na Polskę pewne koncepcje rozwojowe patrzy się z niedowierzaniem lub też z wielkim uśmieszkiem. O to mi tutaj chodziło, ale nie jest to z mojej strony przerysowywanie. Polski przemysł miał swoje dziedziny, swoje kierunki, zakłady, które były na najwyższym poziomie ówczesnym Europie i świecie. I to nie podlega żadnej dyskusji i będę się tego nadal trzymał. I tak samo jak powiedziałem, że Niemcy oszczyli sobie zęby, żeby niektóre zakłady nie były zniszczone, ponieważ były im potrzebne do produkcji, jak i również powinienem dodać, że też mieli listy naukowców, których chcieli połapać, inżynierów, techników, którzy byli niezwykle potrzebni do tego, aby podtrzymać produkcję i ewentualnie dalej rozwijać w ramach swoich potrzeb wojskowych czy gospodarczych pewne dziedziny i kierunki działań. To nie jest tak, że myśmy nie mieli nic do zaprezentowania. Niemcy doskonale wiedzieli, że mamy co do zaprezentowania. Sam fakt, że Polacy, ponad 4000 naukowców, inżynierów, techników mieli za granicą, zgromadzonych w różnych ośrodkach, po różnych grupach przedsiębiorczych, środowiskach produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i oni tworzyli pewne rozwiązania, które były wdrażane do produkcji wojskowej przede wszystkim. To jest to dowód na to, że mieliśmy bardzo duży potencjał. Natomiast mokra kawaleria. Niemcy mieli oddziały kawalerii. W 1938 roku jeszcze mieli 18 pułków kawalerii. To, o której pan wspomniał, rzeczywiście atakowała ona z Pomorza i miała swój punkt bodajże w dzisiejszej części chyba sowieckiej stacjonowała Prus Wschodnich. Natomiast kawaleria. Niemcy się sami przekonali w 1941 roku, atakując Sowietów, że jest problem dla nich podstawowy jeden z obsługą techniczną sprzętu. A minęło od 39 września dwa lata i to spowodowało też pewne zmiany technologiczne, że jednak operowanie na tak dużych przestrzeniach jednostkami kawaleryjskimi nie byłoby złe. A wracając do 39 roku, Niemcy po, zresztą bitwa pod Mokrą, wspomniał pan o niej, jest doskonałym przykładem powiązania umiejętności wykorzystania kawalerii ze względu na to, że Polacy nie byli w stanie się tak szybko przebudować organizacyjnie i technicznie armii przebudować na zmechanizowaną, a przecież świadomość mieli, przecież była wiedza na ten temat, w jakim kierunku powinny iść zmiany modernizacyjne w wojsku. Mokra była doskonałym przykładem, gdzie dowodzący, pułkownik Filipowicz, tak pokierował działaniami i tak wykorzystał w sposób maksymalny, wykorzystane zostały polskie jednostki kawalerii uzbrojonej w działka, które ich mobilność, ich szybkość przestawiania się w trakcie walki powodowała, iż Niemcy nie zdążyli wstrzeliwać się, namierzać tych jednostek i one właśnie poprzez te szybkie manewry, przestawianie się, powodowały, iż szybko przestawiali się, wcelowywali się i potrafili niszczyć znaczną masę przeciwnika. Niemcy uzyskali tam, znaczy mieli tam bardzo duże straty. Bitwa pod Mokrą pokazuje, że w 1939 roku, i to były jeszcze ostatnie momenty, kiedy taki system walki można było zastosować na masową skalę i nie było straczeńczym mieć kawalerię, o której się już w Polsce myślało, aby odstępować na rzecz mechanizacji. To były brygady, dwie, które powstały w Polsce. Pierwsza, jedna Maczka, a druga pod dowództwem Roweckiego, aby zastosować w tych trudnych sytuacjach polskich jeszcze właśnie połączenie nowoczesnego sprzętu właśnie z kawalerią. Ale to mówię, to był ostatni czas. Takie sytuacje miały miejsce. Jeszcze pan poruszył kilka innych kwestii, ale no po prostu w tej chwili no nie pamiętam. Być może przypomnę sobie, to jeszcze się do nich ustosunkuję.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Ja, z kim mam przyjemność?
Jan z Lublina.
Witamy Panie.
Ja na początku chciałem bardzo podziękować panu doktorowi za bardzo takie przystępne i przejrzyste przedstawienie tematu. Ja słucham tego cały czas w radiu, w telewizji nie oglądałem, w radiu przedtem, w radiu teraz i naprawdę jestem na swój sposób zachwycony, jak pięknie można i czysto pewne sprawy przedstawić. Ale mam pytanie, to może bardziej do ojca prowadzącego, czy konieczne jest prowadzenie polemiki z kimś, kto zadzwoni, podaje się za specjalistę, eksperta i tak dalej i wprowadza zresztą straszny galimatias, a się nie przedstawi. Jeżeli ktoś się z pozycji naukowych próbuje podważyć pewne rzeczy, musi się przedstawić. Jeżeli tego nie zrobi, to szkoda w ogóle, tak mi się wydaje. Takie mam pytanie, czy konieczne jest polemizowanie z takim panem, który być może czuł się jakoś tam niedowartościowany, mocny w temacie i wprowadził rzeczywiście straszny galimatias. Ja ze swojej strony, jako ten przeciętny słuchacz, ciut oczytany, ale przecież przeciętny, bardzo dziękuję za bardzo przejrzyste przedstawienie tematu dzisiejszego programu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobranoc.
Bóg zapłać się, panie Janie, za również to dopowiedzenie, bo myślę, że to jest bardzo też cenne, prawda, aby wprowadzając dane wątki, daną polemikę, prawda, z treśćmi, które padły na antenie, to uczciwość pewnego rodzaju też na pewno tego wymaga, żeby powiedzieć swoje imię przynajmniej. Szanujemy, prawda, każdego człowieka i każdemu dajemy możliwość do wyrażenia swojej opinii, swojego zdania i z tego punktu też wychodzimy. Aczkolwiek to, co pan zauważył, no myślę, że też jest na pewno bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, aby do pewnej uczciwości też.
Znaczy ja bym się nie zastanawiał zbyt wielce nad tą formą wypowiedzi. Szanowni Państwo, no każdy może postrzegać pewne rzeczy inaczej. No, rozmowa na temat prowadzenia walki, sposobu walki, dyskutowanie nad kwestiami, czy przedstawiłem jakąś, czy jest kwestia jakaś przedstawiona w formie no powiedzmy sobie siły gospodarczej państwa polskiego w kogoś odczuciu zbyt mocno, no to jest trudne dla mnie do dyskusji. Natomiast będę zawsze wrogiem mówienia o tym, że II Rzeczpospolita i Polacy w II Rzeczpospolitej nie osiągnęli niczego, że to było biednie, źle, tragicznie. Ja nigdy nie twierdziłem, że II Rzeczpospolita była cudownym państwem, jak i również nie twierdzę do dzisiaj, że Józef Piłsudski nie popełniał błędów. Natomiast w kontekście tych kwestii, które poruszyłem, tak jak powiedziałem, budowy II Rzeczpospolitej, tych podstaw, on, Dmowski, oni stali w jednym rzędzie. Także, żeby ten temat zamknąć, każdy ma prawo do pewnych ocen.
Otóż to, w przedstawiany sposób kulturalny, jeśli są w taki sposób przedstawiane, są to też argumenty konkretne, to zawsze polemika ubogaca, prawda? Bo tylko w dyskusji możemy dojść do pewnych spraw, które są później przedstawiane i spraw, które są autentyczne. Dlatego warto rozmawiać, warto też dyskutować. Oczywiście też to, co pan zauważył, pan Jan, warto też powiedzieć, kim się jest, bo to zawsze usprawnia i też uwiarygadnia. Gdy ktoś się kryje, to może, ale to już zostawmy ten temat.
Temat jest szeroki, warto inne tematy, kwestie podejmować.
Tak jest, idźmy dalej, odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Radek Łosiewicz ze Szczecina. Ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem siatkówki, ale jestem także członkiem Reduty Dobrego Imienia i sam opracowałem sobie taki na podstawie różnych wykładów profesora Nowaka, ale nie tylko materiałów z IPN-u, program, z którym chodzę po szkołach, zresztą za zgodą właśnie i z polecenia Reduty Dobrego Imienia, w którym mówię o Holokauście Polaków, który właśnie zaczął się już w 1937 roku z zbrodniami sowieckimi. Chciałbym tylko o dwóch sprawach króciutko powiedzieć. Może one nie dotyczą konkretnie już samego września, aczkolwiek o wrześniu też mówię, bo mówię właśnie między innymi o akcji AB, ale chciałbym właśnie podkreślić dwie sprawy. Jedna tutaj, o której już przed chwilą mój przedmówca też wspomniał, że bardzo, może nie tyle przedmówca, pan doktor wspomniał, że bardzo ważną rzeczą jest, że bardzo dużo nakłamano. I spotykam się na przykład w szkole, dobrej szkole szczecińskiej, w klasie humanistycznej z powiedzeniem, że na przykład właśnie nie Niemcy wywołali wojnę, tylko jacyś naziści nieokreśleni, którzy biednych Niemców zmusili i tak dalej. Takie bzdury opowiadają nasi uczniowie. Dlatego zgadzam się w zupełności z panem doktorem i popieram, jak najbardziej trzeba mówić przede wszystkim o tych proporcjach. Wychodzić od tego, co dobre i co chwalebne w naszej historii, bo o tym się praktycznie prawie wcale ostatnio nie mówiło. I druga rzecz taka, że nawołuję wszystkich słuchaczy do tego, żeby właśnie korzystać z takich audycji jak teraz w Radio Maryja, ale także żeby czytać samemu na różnych portalach niezależnych, zbierać dane, potwierdzone oczywiście z różnych źródeł, można także w IPN-ie i samemu organizować takie spotkania, nawet w których można dyskutować, chociażby właśnie na temat II wojny światowej, Holokaustu Polaków, Holokaustu Żydów i przede wszystkim stosunku państwa podziemnego do ratowania Żydów, żeby to wszystko odkłamywać także na różnych spotkaniach, czy to w parafiach, czy to, bo nie każdy musi tak chodzić po szkołach jak ja, ale właśnie na różnych spotkaniach, nawet w kółku gospodyń wiejskich, w których bardzo różni ludzie się spotykają i warto o tym mówić. Dziękuję bardzo za taką audycję. Ja korzystam bardzo dużo, robię sobie także notatki. I dobrej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również za ten głos.
Dziękuję. Mogę panu podpowiedzieć, że w okresie międzywojennym mówi się rzeczywiście, że od 1937 roku rozpoczęła się eksterminacja systemowa ludności polskiej, żyjącej na terenie całego Związku Sowieckiego. Natomiast ja mogę powiedzieć więcej na ten temat, jeszcze dodając odnośnie tej ludności. Praktycznie od zakończenia działań wojennych w 1921 roku ludność polska z różnym natężeniem była traktowana jako ta społeczność gorsza, napiętnowana. I w różnych momentach to było odczuwane dla tej ludności. Na przykład w 1926 roku ludność polska w strefie pasa nadgranicznego była wysiedlana. Ówczesnego pasa nadgranicznego z Rzecząpospolitą była wysiedlana, a to były miejsca pełne skupisk polskich z przewagą nawet większości miejsc ludności polskiej. Ona była wysiedlana daleko poza obszar, na tereny bodajże w okolice Uralu, jeśli mnie pamięć nie myli, i oni po prostu byli w ten sposób odpolonizowani. To była jedna z metod, a zarazem to była jedna metoda przyjęta przez Sowietów przygotowywania się do działań wojennych, ponieważ bardzo często w terminologii sowieckiej spotyka się takie określenie, że tereny, które będą prowadzeniem pierwszych działań wojennych, nie mogą być zamieszkane przez ludność niepewną, a ludność polska chodziła na tych terenach nadgranicznych Rzeczą Pospolitą jako ludność niepewna i podlegała wysiedlaniu w głąb Rosji. I to jest też tutaj dosyć istotne. W różnych momentach ten stopień nasilenia był różny. W latach wzmożonej kolektywizacji był on niebotycznie większy, o tym się bardzo często zapomina. Ja również tutaj polecam pracę moją na ten temat. Jest taka krótka książka Ludobójstwo na Polakach w okresie międzywojennym w Sowietach. Jeżeli by pan chciał do niej zajrzeć, to jest niegruba publikacja, w bibliotekach uniwersyteckich powinna być. Poszerzy ten temat.
22:57, czas rozmów niedokończonych na temat tragicznie gorący wrzesień 1939. Naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Krzysztof Wielkopolski, kłaniam się
panu doktorowi
i ojcu oczywiście. Ja mam takie pytanie, włączyłem się przed chwilą, nawet nie spodziewałem się, że tak szybko uzyskam połączenie z Radiem Maryja, bo takie tematy zawsze powodują duże obciążenia na linii. Miałbym takie pytanie, jeżeli mógłbym prosić, bo spotkałem się z takim poglądem, między innymi chyba też profesora Łojka, już nieżyjącego, nie wiem już w tej chwili w jakiej książce, chyba Polemiczna historia Polski. Chodzi tu o rolę wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w 1939 roku. Tak? Była taka teza, ja nie wiem, nie jestem pewien, czy akurat u profesora Łojka, ale u jednego z historyków, to powtórzyło się. Chodziło tutaj oczywiście o stosunki między marszałkiem Rydzem Śmigłym, o te opóźnianie mobilizacji, no, o to, że rzekomo pan premier Eugeniusz Kwiatkowski jakby no utrudniał przejście, czy groził katastrofą gospodarczą, czy używał tego argumentu, żeby nie wprowadzić już, że tak powiem, tej mobilizacji dużo wcześniej polskiej armii, że to może grozić katastrofą gospodarczą. Jakby pan doktor się do takiego poglądu odniósł, czy to jest w ogóle, jakby to powiedzieć, możliwe, no możliwe jest, ale czy to jest prawdą, czy rzeczywiście takie tarcia tam były. I druga sprawa, jeszcze chciałbym poprosić, wydaje mi się, o takie wyjaśnienie, wydaje mi się, że bardzo w dalszym ciągu, ja już kiedyś rozmawiałem też na falach Radia Maryja, kiedyś z profesorem Benderem nieżyjącym i z panem Szaniawskim na ten temat właśnie małego podkreślenia tych ludzi, którzy walczyli na wschodniej granicy po 17 września, po agresji rosyjskiej na Polskę. To chciał takie, to między innymi generała Orli Grickemana i no generał Kleberg akurat jest tu podkreślany, był i nawet, bo on też i walczył z Niemcami, ale właśnie tych ludzi, którzy walczyli na wschodzie, bo ich nawet ci, którzy się przebili później przez wojska rosyjskie, przez Węgry, doszli do Francji, byli tam zupełnie zmarginalizowani. Tak jakby ktoś, no nie wiem, utrudniał im, no nie chciano podkreślić ich roli, tak? Jakby, no po wojnie to już wiadomo z jakich względów, tak? Ale mi chodzi tu o, nawet na emigracji oni też nie znajdowali jakby pełnego uznania, nie byli na, no powinni być bohaterami według mnie. Jak pan doktor by się do tego odniósł? Ja może przejdę na odbiór. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy panie Krzysztofie za te słowa, za to dopowiedzenie i oddajemy głos panu doktorowi.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście też nie jestem w stanie potwierdzić, czy to czytał panu tego profesora, czy innego w publikacjach, natomiast rzeczywiście był taki problem związany z tą mobilizacją, pierwszą mobilizacją kartkową. Ja w programie telewizyjnym wspomniałem, że nie powoływano do wojska w pierwszej mobilizacji inżynierów i techników z tych dziedzin takich no, rozwojowych, czyli dziedzin technicznych typu telefonia, łącza, jakbyśmy to w ten sposób mogli ująć. Czy też niektóre kierunki techniczne, że mogłyby zastopować nawet procesy produkcyjne w zakładach, bo nie byłoby nadzoru technologicznego i tak dalej. Rzeczywiście taki problem był i Eugeniusz Kwiatkowski zwracał na to uwagę. Natomiast nie wiem, czy można użyć określenia, że to był konflikt, kłótnia, czy to było potężne jakieś tarcia w sferach rządowych i wojskowych, tego nie umiem powiedzieć. Natomiast rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, zwracano na to uwagę, dlatego też w rzeczywistości ograniczono powołanie tych osób dalej, twierdząc i tłumacząc, że ich praca na miejscu w zakładach produkcyjnych będzie ważniejsza, lepsza, będzie właściwy nadzór nad produkcją, która miała przyspieszyć w tej sytuacji trudnej, bo przecież świadomość potencjalnej wojny narastała i to narastała od praktycznie dni kwietniowych, bo ta cicha mobilizacja, ona jednak miała powiązania tych osób, które były mobilizowane z rodzinami i każdy funkcjonował w tym społeczeństwie polskim i wiedział, do czego to zmierza. I postawienie armii w okresie wakacyjnym, sierpniowym już na stopę wojenną w pełni było tego dowodem. Rzeczywiście potwierdzam, taka sytuacja, z taką sytuacją też się spotkałem, jeśli chodzi o tę sprawę powoływać czy nie powoływać. Był to problem. Natomiast jeśli chodzi o ludzi na kresach, w ogóle jeśli chodzi o sytuację wojny obronnej w 1939 roku, z Niemcami więcej wiemy i w stosunku do, jako społeczeństwo więcej wiemy, aniżeli w stosunku do Sowietów, do walki z Sowietami. Ludzie ci wsławili się walką, obroną, wielokrotnie heroiczną. No, przykładem tego doskonałym jest chociażby postać w obronie z Niemcami, tak zwanych polskich Termopili w wojnie z Niemcami w 1939, czyli Wizna, kapitan Władysław Raginis. Natomiast tu jako taki przykład doskonały jest też osoba, która wielokrotnie w wielu opracowaniach, być może i również profesora Szaniawskiego, nieżyjącego, bo wydaje mi się, że też ten temat podnosił i tą osobę też wyciągał z takiego niebytu historycznego, podporucznik Jan Bobot, dowódca części tej linii umocnień, o której wspominałem, nazywanej ogólnie jako linią Sosnkowskiego, na wysokości rejon umocnień, który nazywał się Tynne Wieś. Było to 9 umocnień żelbetowych schronów połączonych razem z tymi przepustami wodnymi. Stanowiło to jeden ciąg takich umocnień na granicy sowieckiej w środkowej części, tak jak powiedziałem, tego frontu. Podlegało to pod kontrolę jednostki zwanej Korpus Ochrony Pograniczna Sarny i w ramach tego służyła jego pluton. Było to 50 żołnierzy, którzy pod niego podlegali w tych 9 schronach. Jego schron był nazywany Pirat, schron o nazwie Pirat. Były to umocnienia, tak jak powiedziałem, bardzo nowoczesne, o grubości ścian betonowych, żelbetowych od metr do półtora, z własnymi łączami wewnętrznymi, wentylacją. Też nie były wszystkie pokończone na całej długości umocnień. Też były miejsca, gdzie pewnych prac jeszcze nie zakończono, bo te prace trwały. Ale też trzeba powiedzieć wyraźnie, oni podjęli tą walkę i właśnie pluton pod dowództwem Jana Bobota, on sam, podjęli heroiczną walkę, co znajduje swoje odbicie z przekazów z jego dowódcem kompanii, kapitanem Emilem Markiewiczem, który wspominał, zresztą potem długo, długo po wojnie do rządu emigracyjnego w Anglii występował o nadanie mu najwyższych odznaczeń podporucznikowi Bobotowi. Postać niezwykle warta wspomnienia, tak jak tutaj mamy właśnie Termopile w walce z Niemcami, obrońca słynny kapitan Raginis, tu z Sowietami jest podporucznik Jan Bobot. Jak się skończyła ich walka? Walczyli praktycznie od pierwszych walk, do pierwszych walk doszło z oddziałami pancernymi i piechotą sowiecką pod koniec 18 września. Sowieci, widząc, że nie są w stanie przejść, wycofali się. Nadomiar złego, pogoda, ciepłe lato spowodowały, że poziom wód w ogóle spadł na tych terenach i i te umocnienia nie miały tego efektu. Także teren był bardziej dostępny dla atakujących. To było tutaj niekorzystne. Natomiast na drugi dzień przyparli atak i różnymi falami ataków w końcu udało im się przejść te umocnienia i praktycznie znaleźli się, przeszli umocnienia, nie zdobywając tychże bunkrów, w których siedzieli żołnierze polscy, bronili się tam, jednocześnie byli odcięci od reszty jednostek i nie przyszła do nich pomoc, bo taka pomoc po prostu nie mogła dojść do nich, bo nie było możliwości przebicia się do nich. I po kolei od tyłu Sowieci podchodzili, tak jak to było z informacji uzyskanych telefonicznych, dopóki łącze było jeszcze czynne. Kapitan Markiewicz przekazywał, że podporucznik Bołbot mówił, że przed sobą widzi około 100 zabitych Sowietów, tych, co widzi w zasięgu wzroku najbliższego, także można określić to, że dalej było ich znacznie, znacznie więcej. Z tego swojego bunkra, z linii ostrzału widział, jaką masę nieprzyjaciół zlikwidowano. Oni ich przeszli mimo wszystko i zaczęli ich okładać materiałami łatwopalnymi po to, aby ten bunkier podpalić i żeby, brzydko mówiąc, ich usmażyć. W rzeczywistości tak naprawdę jak skończył żywot jego żołnierze nie wiemy. Możemy się domyślać, że na pewno stracili życie, zginęli w walce. Prawdopodobnie te bunkry zostały kolejno zdobywane, okładane materiałami łatwopalnymi i były podpalane i ci ludzie się dusili w tych bunkrach albo wręcz niestety tak wysoka temperatura powodowała, aż mogli się nawet usmażyć. Także tak tragicznie skończyli, dlatego warto wspominać, tak jak tu pan ten temat przypomniał, rzeczywiście podporucznik Jan Bołbot, zachęcam do zaglądania i do wspominania w szkołach. Jest na to dobry czas, aby wspominać, czy robić nawet na nazwy upamiętnienia skwerów, ulic. Podporucznik Jan Bołbot, absolwent, student Uniwersytetu Wileńskiego, później KUL-u, gdzie miał zresztą kończyć pracą za parę miesięcy bodajże, gdyby nie było wojny, magisterską swoją edukację.
Kapitan Władysław Raginis, podporucznik Jan Bołbot, obrońcy Westerplatte. Można byłoby mnożyć te przykłady heroicznego bohaterstwa i przede wszystkim patriotyzmu. Moi drodzy, trwają rozmowy niedokończone na temat tragicznej gorący wrzesień 1939. Za chwileczkę kolejne telefony będziemy odbierać, a teraz chwila przerwy.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane, deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, tramwajach, brudnych wagonach. bo pada senna husaria, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalało, spopielało, jeszcze siły nie stracili, jeszcze są jak do niej piły, jeszcze skrzydła dobrej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy. Na gorsze się zmieniło. Byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć, dzieciom ze skrzydeł ocalić, małego piórka jasność. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła siły nie stracimy, jeszcze sądnia w dawnej chwili, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas.
Radio Maria. Czas rozmów dokończonych na temat tragicznie gorący wrzesień 1939. W naszym studiu gościmy pana doktora Dariusza Kucharskiego, historyka. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ziutek z Wielkopolski. Przede wszystkim no bardzo dziękuję, jak zawsze zresztą. Ciekawa tematyka o tej porze w różnych dziedzinach. No i usiłowałem się dodzwonić i udało się. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Może ono jest, no jest związane też i z wrześniem 1939 roku, bo spotkałem takie opracowania na temat określonej jednostki z Gestapo z Gdańska, takie nazwiska jak Arndt, Kaszubowski i tak dalej, którzy zwalczali Polaków przed 1939 rokiem, potem podczas wojny, a po wojnie współpracowali i byli nawet szefami UB na Pomorzu. Czy coś jest wiadome dla pana doktora?
Dziękujemy serdecznie.
Chodziło o zwalczanie gryfa pomorskiego.
Tak, tak. Znaczy, nie spotkałem się z nazwiskiem ani z pseudonimem wojennym, niemieckim, czy kogokolwiek noszącym nazwę właśnie Arndt Kaszubowski. Natomiast były osoby, które współpracowały, czy też walczyły w oddziałach niemieckich. No, nazwijmy to osoby, które miały listę Volksdeutschów podpisaną, czy Reichsdeutschów, i osoby te funkcjonowały w różnych jednostkach niemieckich, no bardzo często z ciężką historią i przeszłością. I rzeczywiście wielokrotnie kolejne losy były takie, że wpadali w ręce NKWD czy też UB, No i w trakcie przesłuchań wychodziła ich prawdziwa tożsamość i niestety, albo znów inaczej, i byli oni wykorzystywani potem bardzo często w ramach tych formacji jako albo donosiciele, albo wręcz nawet jako funkcjonariusze też w innych rejonach pod też kolejnym zmienionym nazwiskiem. Były takie sytuacje. Natomiast również, i powiedziałbym, że częste sytuacje tego typu, że funkcjonowali w najgorszych nawet jednostkach niemieckich, były na terenie Niemiec. Tutaj mi chodzi o późniejsze NRD. Tam bardzo często byli żołnierze jednostek Wehrmachtu, tego negatywnie, też szczególnie negatywnie zasłużeni, na których były dowody, że dokonywali mordów na ludności i społeczeństwa, różnych społeczeństwach, różnych nacjach, i też jednostek SS i Gestapo. I te osoby były wykorzystywane przez struktury okupacyjne sowieckie w tej strefie i w późniejszym NRD, i bardzo często później stawały się urzędnikami tak zwanych Niemiec Wschodnich NRD, jak i również funkcjonariuszami różnych służb w NRD. Także takie sytuacje miały miejsce. To nie są odosobnione. Również na ziemiach polskich, w przypadku osób, które tu były złapane, na ziemiach polskich, Niemców, którzy znali język polski, jakoś funkcjonowali w tej kulturze polskiej, przebywali i też były takie przypadki. Ale mówię, to było najczęściej takie Niemcy łapani z takich jednostek, najczęściej na terenie NRD, to siłą rzeczy to było najbardziej naturalne.
I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania. Serdecznie ojca prowadzącego witam, pana doktora, i bardzo dziękuję za tę audycję. Dołączam się do tych pochwalnych głosów, które... Bo jeden z tych głosów był taki rzeczywiście bulwersujący, ale to na marginesie. Panie doktorze, ja właśnie... Może taki głos, że tak powiem, bardziej kobiecy, w tym sensie, że ja, myśląc o tragedii września, mam do tego ogromnie osobisty też stosunek, bo moja mama była całą wojnę tu w Warszawie, znaczy do powstania. I wrzesień łączy się dla mnie nie tylko z tragedią września 39, ale właśnie teraz, za kilka dni już będzie koniec powstania. Ja to tak równolegle przeżywam. I panie doktorze, chodzi o to, że jak tak rozmyślam i słyszę głosy różne, bo rozmawiamy o tym wśród znajomych, myślę o takich trzech postaciach tragicznych, bo tu się mówi o ruchach wojsko, ale ja jestem może za, nie tyle za głupia, ile to już mężczyźni nie o tym mówią, natomiast ja myślę w sensie psychologicznym o trzech postaciach. O marszałku Ewardzie Rydzu-Śmigłym, o pułkowniku Beku i o wojewodzie lwowskim, o którym się mało mówi. Alfred Biłyk się nazywał, zresztą kolega z Brzeżan Edwarda Rydza-Śmigłego, bo to byli koledzy z gimnazjum. Chodzi mi o to, jakie losy tragiczne były ludzi, którzy na przykład Edward Rydza-Śmigły, to było dziecko szczęścia w tym sensie, że został, no mając 50 lat, marszałkiem, prawda, mianowany przez prezydenta Mosickiego, ale były właśnie głosy, panie doktorze, różne są, że może zły to był wybór, że gdyby po pierwsze żył marszałek Piłsudski, że może by do tego nie... inne byłyby losy tego września, albo żeby był wybrany generał Sosnkowski lub Sikorski, ale to są takie rozmowy bardzo mądrych nieraz mężczyzn, natomiast ja myślę sobie, jakież to jest tragizm tych ludzi. Przecież gdyby nie ta wojna, to by nie doszło do tego, że postać taka jak Rydz-Śmigły, który był, no... po prostu szczytów, w pewnym sensie sięgnął szczytów, że tak powiem, no powodzenia. I zresztą to była ciekawa postać. Mało się chyba mówi o tej jego biografii, przynajmniej ja mało słyszę, że on przecież w tych Brzeżanach urodził się, chociaż był synem kowala z Wieliczki, który odbywał służbę wojskową, jak się okazuje, w Brzeżanach. Ja się od niedawno, muszę powiedzieć, o tym dowiedziałam. I tam ci rodzice pomarli. Matka była praczką, a rodzice pomarli bardzo szybko i zajął się nim bardzo znany lekarz, doktor Uranowicz, i dzięki temu lekarzowi wykształcił się, potem był, ja nawet nie wiedziałam, skończył krakowską ASP i u Wyczółkowskiego, i u Pankiewicza, i, ale dziwne, że tak się losy potoczyły, że potem zajął się polityką i został marszałkiem, mając 50 lat. A potem niestety ten początek tej wojny, to tak jak mówią, ikarowy lot, że on po prostu przez to, że no, ta ewakuacja, najpierw jesteśmy zwarci, silniej zwarci, gotowi, a potem ta ewakuacja, wrócił do Polski, ale potem tak w 41 tragicznie, no nie wiadomo do końca jak zginął. I tak mi żal tych ludzi, bo druga postać, pułkownik Beck, w maju mówił o honorze, a już we wrześniu jadą do Rumunii w pewnym sensie, no nie wiem, to były losy, które były zdeterminowane wojną, ale jednocześnie jak ci ludzie upadali w sensie honoru często, na który się powoływali. I na koniec, przepraszam, ale to taka refleksja, chciałam wspomnieć właśnie Alfreda Biłyka, który był kolegą ze szkoły, Śmigłego, który został ewakuowany, bo tak mu kazał rząd, bo był wojewodą lwowskim wtedy, a przedtem tarnopolskim, i popełnił samobójstwo, bo powiedział, chcę ocalić honor. Został ewakuowany na Węgry, ale w 19 września napisał list i napisał, że dalsze moje życie zdaje się nie przedstawiać wartości dla Polski. Być internowanym do końca wojny nie chcę. Chcę ocalić honor. I za kilka minut strzelił sobie w skroń. I tu są te trzy losy, które mnie bardzo przejmują. I przepraszam, że tak przypomniałam, że ja to, mnie to bardzo nurtuje. Właściwie nie jest to żadne pytanie, chociaż w pewnym sensie, panie doktorze, jest to pytanie. Co pan sądzi, jeśli można, czy rzeczywiście, gdyby kogoś innego wybrano na marszałka w tym 36 roku, sądzi, bo podobno, no jeżeli to jest, był, miał artystyczne uzdolnienia, ja się dokładnie na tym nie znam, czy ta postać, czy Śmigły powinien być marszałkiem i czy, bo się go oskarża, że właśnie, że gdyby nie był, to kto inny może by inaczej potoczył się ten wrzesień. To chciałabym tak spytać, oczywiście nie musi pan tego odpowiadać, bo może pytanie jest głupie. Jeszcze raz dziękuję za tę audycję i myślę o wrześniu i o tym, i o 44 i cały czas przeżywamy to. Życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Dziękujemy za również przybliżenie nam tych trzech, przywołanie tych trzech postaci. I prosimy Pana doktora.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście warto te postaci wspomnieć. Różne opinie krążyły o tych osobach, szczególnie o tych dwóch najbardziej znanych, czyli Becku i Rydzu Śmigłym. O Alfredzie Biłyku się najmniej mówiło. Natomiast mogę powiedzieć inaczej, mówiąc o marszałku Śmigłym Rydzu. Kto by mógł go zastąpić? Nie wiem, może generał Kazimierz Sostkowski byłby lepszą postacią, ale to jest, mówię, w tej chwili takie wróżenie z frusów. Natomiast bez wątpienia w 1939 roku no, podjął decyzje co najmniej dziwne, bo jeśli się spojrzy na jego przeszłość działalności propaństwowej, o drodze do niepodległości Polski, jego tam wkład też jest pewien, to był człowiek, który się sprawdził w działaniu, w walce, w czasach trudnych, nie był człowiekiem, który bez wątpienia, i zresztą żaden z nich nie był człowiekiem, który patrzył na jakieś swoje bieżące osiągnięcia, to, co może osiągnąć na bieżąco, to, co może być dla niego takim sukcesem i karierą zawodową. W tamtym wymiarze walki o niepodległość nie było wiadomo, czy ta Polska wyjdzie, czy się uda, czy się odrodzi. Ci ludzie wszystko na jedną szalę stawiali. To, że był malarzem, artystą malarzem, nie zmienia postaci i sytuacji, że jako dowódca mógł się sprawdzać. Do 21 roku w służbie czynnej, wojennej, można raczej go ocenić, tak mi się wydaje, bynajmniej jako osobę ze znakiem na plus. Natomiast czy się sprawdził kierując całym Wojskiem Polskim, wielkimi formacjami zbrojnymi, i w ogóle, czy politycznie podszedł do pewnych działań? Ja uważam, że wielkim jego minusem jest to, że chyba nakazał odejście Wojska Polskiego i dowództwa polskiego do Brześcia nad Bugiem, taki plan miał pierwotnie, a nie na przykład do Lwowa, miasta, które było ważne politycznie i też w polskiej świadomości. To praktycznie, jeśli chodzi o znaczenie miast, to było pierwsze trzy chyba najważniejsze miasta w ówczesnej Polsce, jeśli chodzi o poziom akademicki i znaczenie dla życia państwowego miasta. Natomiast decyzja istotniejsza zła to było to, iż wydał złe oświadczenie, bo ja trudno mi to nawet nazwać tak naprawdę rozkazem, bo to rozkaz, żeby nie walczyć, no to jest jakiś błąd formalny z jego strony. Jego decyzja, aby powinien zdecydować krótko, że weszliśmy w stan wojny ze Związkiem Sowieckim, to by też rozwiązywało nawet ze względów prawnych stosunki relacji rządu emigracyjnego później z Sowietami. Musieliby się do tego ustosunkować. Pewnie wymyślano by pewne inne rozwiązania w tej materii. Natomiast wracając do jego jako osoby, osobowości, bez wątpienia pewne sprzeczności tutaj można powiedzieć, że były w nim, bo przecież powstała u niego myśl, aby wycofując już się na tym przedmurzu rumuńskim, aby jednak nie wychodzić z ziemi polskiej, zostać i wyjść z przysłowiowymi pistoletami i pójść do walki z nadchodzącym przeciwnikiem. Tutaj w tym wypadku pewnie to byliby najprawdopodobniej Sowieci. To też daje do myślenia. Rzeczywiście w październiku 1941 roku wrócił potajemnie do Polski pod zmienionym nazwiskiem i też tutaj w grudniu 1941 roku zmarł w Warszawie i został pochowany. No mówię, to jest to postać w konsekwencji swojego życia, jest to postać na ostatnich latach, w ostatnich latach tragiczna. Również taką postacią jest, wydaje mi się, minister spraw zagranicznych Beck i postać, którą tutaj pani przypomniała, Alfred Biłek, który był prawnikiem, pochodził z tej samej miejscowości i znali się z Edwardem Śmigłym Rydzem z Brzeżan. Był to polski prawnik, też był wojewodą tarnowskim i lwowskim i rzeczywiście w tej całej tragedii popełnił samobójstwo bodajże 19 września 1939 roku, strzelając do siebie z pistoletu. To wskazuje na to, że ci ludzie w jakiś sposób, nie można im odjąć poczucia tragedii, jaka się wydarzyła w Polsce, różnie reagowali. Nieraz przychodziło też załamanie nerwowe. Bez wątpienia taka sytuacja miała miejsce w wielu przypadkach. Upadek na zdrowiu, bardzo szybki upadek na zdrowiu. Wydaje mi się, że wielokrotnie przy wielu osobach nie było to powodowane czy osobami trzecimi, tylko po prostu rzeczywiście ciężkie przeżycia, stan taki ukryty, głębokiej depresji, który skutkował właśnie upadkiem stanu zdrowia i w konsekwencji przyspieszoną śmiercią. Trudno mi powiedzieć. Natomiast wiele postaci, wiele osób z tamtego czasu bez wątpienia przeżyło. Przeżyło bardzo ciężko, były też samobójstwa. Niektórzy z kolei sami wojskowi nie chcieli się oddać dobrowolnie do niewoli i swoich podwładnych zwalniali z przysięgi, kazali iść do niewoli, nie widząc innego wyjścia, sami popełniali samobójstwa. Takie przypadki były. trudno tutaj na ten temat mówić i tutaj się zastanawiać. Były też przypadki wspaniałe i heroiczne z kolei i u młodych ludzi bardzo często. Wręcz jakby można było powiedzieć, wzorując się na 18 roku na takich Orlętach, młody chłopak w Grodnie, w czasie obrony Grodna, Tadeusz Jasiński, był jednym z tych, którzy jako ochotnicy postanowili bronić miasta przed wejściem Sowietów. Okazało się, że podjął działania, bodajże rzucił butelką, koktajle Mołotowa, czyli butelką z tą benzyną. Ona się nie została zapalona, nie zapaliła się, czołg się nie zapalił, Sowieci go złapali, ciężko go skatowali i przymocowali go do czołgu jako żywą tarczę. I w ciężkim stanie został on z tego czołgu ściągnięty przez Polaków, odbity został przez Polaków i w ostatniej chwili już był pośród Polaków i na rękach swojej matki, która jakimś trafem się tam znalazła, zmarł. Taką postacią jest też wartą przypomnienia z kresowych bohaterów, młodocianych, młodych chłopaków był Tadeusz Jasiński z Grodna. 21 września 1939 roku swoją obronę Polski w Grodnie przypłacił życiem.
23:30. Panie doktorze, odbierzmy jeszcze jeden telefon i poprosimy o podsumowanie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Edward Skelma. Ja chciałbym tylko tak może gwoli uzupełnienia lekkiego. Ja nie jestem naukowcem, ja jestem takim miłośnikiem historii wojskowości. Odnośnie tych brygad, odnośnie kawalerii niemieckiej, no to Niemcy rzucili w 1939 roku na Polskę tylko jedną brygadę kawalerii. To jest 4,5 tysiąca koni. Natomiast konie Niemcy szanowali przez całą wojnę. I w każdej dywizji piechoty, a mieli ich aż 4 rodzaje tych dywizji piechoty, to było tych koni niemieckich około 5 tysięcy. Niemcy używali tych właśnie koni jako konie wierzchowe dla patroli rozpoznawczych, no i oczywiście konie dla wozów taborowych. A wozów taborowych to Niemcy, jak wiadomo, mieli w każdej dywizji piechoty około 1000. Także każda dywizja piechoty niemieckiej to miała tych koni około 5 tysięcy. W sumie to Niemcy rzucili na wojnę z Polską mniej więcej tyle samo koni, co Polacy mieli zmobilizowanych, około 300 tysięcy. A więc tyle może o tych koniach. Natomiast czym się różniła dywizja piechoty polskiej od niemieckiej? No polska dywizja piechoty dźwigała swoje plecaki na plecach, a Niemcy wieźli swoje plecaki w samochodach ciężarowych. Każda dywizja piechoty niemieckiej miała ciężarowych samochodów z 500. I jeszcze uważam, nie wiem, czy pan doktor mówił coś o stratach, jakie ponieśliśmy w 1939 roku. Jakie straty ponieśli Niemcy? Otóż historycy nasi mówią, że myśmy ponieśli straty w granicach 65 tysięcy żołnierzy. Natomiast straty niemieckie, propaganda hitlerowska oczywiście nie mogła się chwalić stratami poniesionymi w 1939 roku w Polsce. A prawdziwe straty są dość duże, bo Anglik Norman Davis podaje, że Niemcy musieli stracić w Polsce około 50 tysięcy żołnierzy. Natomiast wyliczenia polskich historyków chyba mówią o 90 tysiącach. Przepraszam, głos mi nie pozwala dalej mówić. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękujemy za to, co pan zdążył powiedzieć. Panie doktorze, prosimy o ustosunkowanie i o podsumowanie tego tematu. Tragiczny i gorący wrzesień 1939.
Znaczy, polskie straty były znaczące, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, do tych strat trzeba doliczyć mordy dokonywane przez wojska niemieckie i sowieckie na polskiej armii, na polskich wojskowych, co było niedopuszczalne w ówczesnym, na polu walki, tak? Osoby, które się poddają, nie powinny być na nich dokonywane mordy i rzezie. Natomiast rzeczywiście Niemcy próbowali zaniżać te straty, szczególnie w początkowym okresie po zakończeniu działań, ze względu na to, że się obawiali potencjalnych rozpoczęcia działań przez Francuzów i Brytyjczyków. I tu jest chyba pewien też klucz schowany w tym temacie. Natomiast rzeczywiście polska armia przy swojej całej problemach z aprowizacją, przede wszystkim z łącznością, i tak potrafiła wielkie straty zadać armii niemieckiej, na tyle duże, że Niemcy zostali przystopowani. Tak jak powiedziałem o procentowych stratach w telewizji, około 30% sprzętu technicznego w postaci czołgów, wozów bojowych zostało zniszczonych, a pozostały sprzęt albo uległ dużemu zniszczeniu, że podlegał pod remonty kapitalne, albo gruntowne remonty, tak byśmy to mogli nazwać, znaczna część tamtego sprzętu. Tak samo ilość pojazdów ciężarowych, motocykli ulegała zniszczeniu. Część z nich ulegała też zniszczeniu w mniejszym stopniu ze względu na to, że motocykle nie wytrzymywały warunków bojowych i po prostu okazywały się zbyt słabe. Tutaj polskie junaki z tymi mocniejszymi silnikami były znacznie sprawniejsze i lepsze, ale też oczywiście ilościowo to nie dorównywało do ilości sprzętu, jaki był w armii niemieckiej. No, ilość osób, żołnierzy, która rozpoczynała działania, dla porównania przypomnę, ponad 1,5 miliona Niemców, pełen milion żołnierzy polskich, i żołnierze sowieccy w granicach około 2,5 miliona rzuceni do całej walki przez okres września, to jest skala porównywalna, porównawcza do tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Także no, trudno tutaj mówić, tak jak powiedziałem wcześniej, o sytuacji, czy Polacy mogli wygrać tą batalię bez wsparcia i współpracy z sojusznikami i ich działań, rzeczywiście odważnych i honorowych działań, żeby podjęli działania wojenne w odpowiednio szybkim czasie. Nie po wejściu Sowietów, bo to byłaby tragiczna i tak dla Polski sytuacja. Wtedy już chyba nieodwracalna w tym momencie by była. Nawet jakby Niemcy byli zmuszeni wycofać część swoich wojsk w jakimś stopniu decyzjami na front z Francuzami, Brytyjczykami, byłoby to i tak już za późno. By mogło zmienić tą całą sytuację i na pewno by mogło spowodować, żeby nie było tych późniejszych wydarzeń. Natomiast w kontekście działań wojennych cel Niemców i Sowietów był podstawowy. Zlikwidować fizycznie państwo polskie, ale też w drugim rzucie zlikwidować potencjał Polski, jakiejkolwiek formie on by był, polską kulturę i też polską społeczność. Niemcy chcieli tego dokonać fizycznie przede wszystkim, likwidację fizyczną, natomiast Sowieci, likwidacja fizyczna była elementem przebudowy społeczeństwa polskiego po to, aby zbudować z Polaków społeczność sowiecką, na wzór sowiecki, obywateli sowieckich.
Dziękujemy serdecznie, panie doktorze. Kończymy czas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Tematem naszych rozmów był tragiczny i gorący wrzesień 1939. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi Dariuszowi Kucharskiemu za takie syntetyczne przedstawienie całości tego materiału. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest ogrom treści i pan bardzo pięknie potrafił wyłapać to, co najważniejsze i w taki sposób bardzo przystępny to przedstawić. To jest też, myślę, że dla nas bardzo istotne, bardzo ważne. Dziękujemy za tą taką przystępną lekcję historii jakże ważnej dla nas, historii, z której powinniśmy nieustannie wyciągać wnioski, lekcje, tak aby na przyszłość pewne sprawy przewidywać, pewne sprawy też widzieć szerzej. Dziękujemy za to i życzymy panu wszelkich potrzebnych łask do tej działalności naukowej, aby pan w dalszym stopniu tak pięknie mówił o też to, co pan podkreślał. Mówił o Polsce i w tej tragicznej też rzeczywistości II wojny światowej wyłapywał to, co piękne, to, co może budzić też taki zachwyt, to, co też może być takim wzorem do naśladowania. Za to też bardzo panu dziękuję, że pan w swoich wypowiedziach na tym się również bardzo konkretnie koncentrował, aby w tej tragedii dostrzegać też wielkość, to, co piękne, to, co pozytywne, to, co warte do naśladowania. Konkretne też przykłady osób, które wsławiły się bohaterskimi przykładami życia, postępowania. Bardzo panu dziękujemy za to.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.